O, może ty odpowiem trochę tak grubiańsko, ale bym z takim człowiekiem nawet nie rozmawiał, bo szkoda mi mojego czasu. Ponad 90% wszystkich przypadków raka piersi bierze się właśnie z zębów kanałowo leczonych i najczęściej po tej samej stronie, po której jest problem z piersią. Tutaj nic za darmo nie ma. No nie, więc to trzeba lata trenować, pizzę, Coca-Colę, te inne dziwne rzeczy, to wtedy można się, że tak powiem, dorobić tej nieciekawej historii. Problem jest taki, że ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, ile tam w tych kosmetykach jest chemikalii, które de facto między innymi powodują rozwój raka. Nic się nie dzieje. Badania potwierdzają niezależnych ekspertów, że się nic nie dzieje. Pomalowany dwukrotnie farbą, która blokuje, czy bardziej rozprasza promieniowanie.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie.
Ryszard Grzebyk, dyplomowany w Kanadzie osteopata, doktor medycyny naturalnej i chińskiej, specjalizujący się głównie w chorobach chronicznych. Autor serii książek Rak to nie wyrok. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowiu i dzisiaj nietypowy odcinek eksperta w Rolls-Royce, ponieważ nie jest w Rolls-Royce, ponieważ akurat w tym tygodniu, kiedy mieliśmy umówionych bardzo dużo nagrywek takim hurtem, to dokładnie w tym tygodniu szlak trafił Rolls-Royce'a, także myślę, że hejterzy dzisiaj mogą otwierać szampany, haha, auto im się zepsuło, no więc jesteśmy w samochodzie rezerwowym, ale myślę, że nie ma tragedii i na pewno damy radę. Przede wszystkim liczy się merytoryka, a za merytorykę dzisiaj na szczęście nie odpowiadam ja, tylko nasz gość po raz trzeci w tym programie. Trzeci czy już czwarty?
Trzeci,
chyba trzeci. Ryszard Grzebyk.
Witam Ciebie. Witam Cię Państwa.
Teraz oficjalnie. No i temat zdrowia. Temat cholernie ważny, tak sobie myślę. Mam w tym roku dużo przemyśleń, ponieważ wielkimi krokami zbliżają się moje 40 urodziny, a to jest chyba ten czas, kiedy człowiek już nie tylko mentalnie czuje, że trzeba coś zrobić, ale też fizycznie czuje, że jak czegoś nie zrobi, to będzie gorzej. Wiadomo, jak się ma 20 lat, to się jest nieśmiertelnym.
To już nie zdąży.
A potem to już widać pewne delikatne różnice, patrząc w lustra i tak dalej, i rzeczy przestają być śmieszne niektóre. Więc myślę, że temat bardzo ważny. Wiele osób, które nas ogląda, pewnie dręczą jakieś choroby, a te pozostałe, które nas oglądają, chcą, żeby choroby ich nie dręczyły, bo mamy tutaj świadomych ludzi, nie tych, którzy chcą czekać, jak już będzie tragicznie. Więc ja może zacząłbym od takiego dużego w sumie pytania, czego da się uniknąć? No bo my wiemy, no generalnie starzejemy się, zużywamy i ostatecznie trzeba będzie zejść z tego świata, ale każdy by chciał zejść raz, że we śnie, a dwa, że nie po 3 latach plucia krwią na ścianę, jak to przy zapaleniu, nie przy zapaleniu, tylko przy raku płuc jest, bo pracowałem kiedyś w hospicjum i widziałem wątpliwie przyjemny to był widok. Więc każdy by chciał zachorować jak najpóźniej, przejść to jak najlżej, no i odejść oczywiście późno i delikatnie. Ale pojawia się pytanie właśnie, co jest realne do uniknięcia? Bo czytałem ostatnio takie tam książki o tych wszystkich plemionach, łowców i tak dalej. No i z tego, co się zorientowałem, to oni nie znali w ogóle cukrzycy i nie znają, bo niektóre te plemiona jeszcze istnieją. Oni nie wiedzą, co to jest cukrzyca, która dzisiaj przecież zabija ludzi. Oni nie wiedzą, co to są choroby serca, zawały, wylewy. Ale na przykład wiedzą, co to jest rak i ostatnio taki antropolog w jednym wywiadzie na YouTubie powiedział, że nawet dinozaury miały raka. Co ciekawe, więc chciałem zapytać, na co możemy liczyć, interesując się zdrowiem i działając aktywnie w tym kierunku? Co da się zrobić, czego się nie da zrobić? A pytam właśnie Ciebie, bo Ty słyniesz z zajmowania się beznadziejnymi przypadkami, tak zwanymi, i się często przecież okazuje, że wiele z nich jednak jest nadziejnych.
No zacząłbym od tego, że dzisiaj na temat dinozaurów to można powiedzieć, co komu tylko ślina na język przyniesie, bo i tak tego nikt nie sprawdzi. Natomiast dlaczego te plemiona, o których wspomniałeś, to nie mają cukrzycy? No bo zgubili, że tak powiem, albo jeszcze nie doszli do tego poziomu rozwoju, nazwijmy to cywilizacyjnego, z tym całym błogosławieństwem, które się otrzymuje. No niestety rozwój cywilizacji w którymś momencie powoduje, że ludzie zaczynają przestać uważać w zasadzie na to, jak się zachowują, co jedzą, i zaczynają wynaturzać pokarm. To jest w zasadzie jedna odpowiedź na cukrzycę, na raka, na większość w ogóle chorób metabolicznych, tak zwanych, czy chronicznych na dzień dzisiejszy. przecież tak naprawdę kiedy się cukrzyca zaczęła objawiać w sposób lawinowy, no wtedy, kiedy wprowadzono wszędzie cukier, a przez cukier wprowadza się dzisiaj nawet przy wypieku chleba, bo do soli dodaje się zawsze odrobinę cukru, znaczy nie wszystkie piekarnie, ale większość tak niestety robi. I to jest taki chwyt, który jest robiony dlatego, że w tym momencie pobudza nam to kubki smakowe, potrzebujemy więcej jeść, a więc więcej kupować, a więc więcej ktoś na tym zarabia. Ale to, że później zdrowie się nasze rozwala, to nikogo to specjalnie nie obchodzi. No jak tego uniknąć? No prosto, piec chleb samemu. Co innego zrobisz? Jeszcze z dobrej mąki, tak? Bo przecież spożywanie wypieków tylko z białej mąki, no to jest tragedią dla zdrowia. Wiadomo, jak tam gdzieś na, nazwijmy to święta, czy przy okazji zje człowiek jakiś kawałek ciasta z białej mąki, no bo z innej ciężko to dosyć upiec, no to z tego nie umrze. Natomiast jeżeli się to je makarony z białej mąki i jakieś tam inne przyprawy kuchenne, czy no może nie tyle przyprawy, co potrawy kuchenne, zawierają to paskudztwo, białą sól, trochę cukru, no to czego się możemy spodziewać?
Szybki przerywnik. Na platformie instytutlingwistyki.pl macie 10 języków do wyboru, których Was tam nauczymy w ciągu zaledwie kilku miesięcy, od zera do bohatera można powiedzieć, za pomocą setek materiałów audio, gdyż mamy na naszej platformie mnóstwo podcastów, które możesz sobie słuchać biegając, jadąc gdzieś samochodem, czy tramwajem, metrem, czy czym tam jedziesz, może nawet hulajnogą. Oprócz tego przez 5 lat, 2 razy w tygodniu masz dostęp do native speakera, do obcokrajowca, z którym możesz wykonywać ćwiczenia poprzez WhatsAppa lub Signala. Oprócz tego masz dziesiątki godzin materiałów wideo tłumaczących słówka, gramatykę, wymowę, wszystkie zagadnienia językowo ważne w przyjemny, fantastyczny, ciekawy sposób. Na naszej platformie masz kolorowe mapy myśli, które również wyjaśniają rzeczy przyjemnie, przez zabawę. Oprócz tego masz dostęp do dwóch aplikacji, jednej Instytut Lingwistyki, którą pobierasz i z którą będziesz obsługiwać naszą platformę, a ponadto aplikacja Lingomouse, gdzie z naszą radosną myszką uczysz się słówek, poznajesz konstrukcję zdań, zdobywasz punkty i serki i w ten sposób uczysz się również z obcokrajowcami, gdyż wysłaliśmy ekipy do wielu państw świata po to, żeby nagrały realnych obcokrajowców, którzy też występują w tej aplikacji Lingomouse. To wszystko z dostępem na 5 lat i z gwarancją satysfakcji, więc gdybyś uznał lub uznała, że z jakiegoś powodu to nie jest to, że to nie jest tak dobre, jak mówię, to oczywiście masz 100% zwrotu Twojej wpłaty. Jednakowoż jestem przekonany, że jak wejdziesz na instytutlingwistyki.pl i zobaczysz te kursy od środka, to w ciągu kilku do kilkunastu tygodni od dzisiaj będziesz mówić, oczywiście nie idealnie, tylko z błędami, ale jednak konsekwentnie i odważnie przede wszystkim, ucząc się poprzez zabawę, będziesz mówić i komunikować się w obcym języku. Instytutlingwistyki.pl. Jakby ktoś dzisiaj do Ciebie przyszedł i był taki totalnie zapuszczony, że tak powiem, czyli wszystkie jego nawyki, czy większość jest fatalna i on by powiedział, że nie jest gotowy na drastyczną zmianę, bo na przykład od 30 lat tak żyje, pije kole, żre pizzę, podjeżdża do fast foodów, no wszystko po prostu, wszystko co się, kawę to tylko z mlekiem i tak dalej, wszystko co się da wymyślić, to wrzucamy tej osobie i on mówi, ja chcę krok po kroku, to tej osobie na przykład pierwszy krok, co byś poradził, co jest takim paretem na start, żeby w ogóle zyskać już jakiś pierwszy sukces, może mały, czy sukcesik.
Bo może tu odpowiem trochę tak grupiańsko, ale bym z takim człowiekiem nawet nie rozmawiał, bo szkoda mi mojego czasu. Aha. Skierowałbym go do kogoś innego, kto ma więcej cierpliwości, bo ja u mnie są techniki pod tytułem, powiem, no to może brzydko, ale tak trochę na kresach wschodnich Polski się mówiło, jak na przykład coś się dzieje z nogą, to weź tą nogę utnij, będzie zdrowy, tak? No oczywiście przesadzam tu troszeczkę. Natomiast chodzi o to, że takiego człowieka w zasadzie trzeba najpierw wyedukować, żeby on zrozumiał, że to jest potrzebne takie głębsze działanie i dużo wyrzeczeń w takiej sytuacji. No bo co z tego, że na przykład powiesz mu, żeby unikał cukru, jeżeli on pił Coca-Cola, no jemu będzie bardzo ciężko się z tego wyzbyć. Jeżeli jego głównym posiłkiem była pizza, no to wyobraź sobie, że on to teraz ma zmienić na jakieś, powiedzmy, keto. No dla niego to nie będzie mentalnie do przejścia, że tak powiem, na szybko. Na pewno tu przede wszystkim edukacja i dopiero gdyby on zrozumiał, dlaczego to jest istotne, z jakich powodów jest to dla organizmu istotne, to wtedy byłaby duża szansa, żeby on zechciał się poddać takiemu może trochę drastycznemu działaniu na początek, żeby szybko jakby odciąć te wszystkie, nazwijmy to, sznurki, które go do tego złego samopoczucia doprowadziły, bo jeżeli on to na przykład, jak powiedziałeś, przez 30 lat dla niego to było normalny pokarm, a teraz no rozumiem, że zapadł na jakąś tam chorobę, coś go mocno męczy, no to samo to, że ty mu odejmiesz sam cukier, to będzie już dużo, ale jak nie odejmiesz białej mąki, białej soli, jeżeli dalej będzie pił chlorowaną wodę, pastę z fluorem do zębów brał i tak dalej, tego jest naprawdę dużo, żeby ułożyć, to on powie nie, ja dziękuję. Nie da rady mentalnie tego zrobić. Dlatego tutaj mówię, musi przejść proces podwyższenia świadomości, samoedukacji, czy jego edukacji, jeżeli ktoś ma taką cierpliwość i takie powołanie, nazwijmy, bo to nie każdy też potrafi ludzi edukować, no to wtedy jest szansa dla takiego człowieka. No inaczej ja takiemu pacjentowi mówię, słuchaj stary, przepraszam cię, ale u mnie to tak nie działa, u mnie albo, no nie?
No to teraz to weźmy tego człowieka i podbijmy mu mental o parę punktów i on jest gotowy, chce działać i faktycznie zmienia swoje życie, ale na 2 tygodnie. Po 2 tygodniach przychodzi to, co często przychodzi u alkoholików, u narkomanów, u tych ludzi, którzy są uzależnieni od jakiegoś rodzaju przyjemności. Czyli no fajnie było, dopóki miałem motywację, ale motywacja to jest emocja. Emocje się zmieniają. Wstał niewyspany dzisiaj i przejeżdża koło McDonalda. I co teraz?
No lepiej, żeby szybko przejechał.
Tak, zmienił trasę wręcz.
No wiesz, to przy takiej drastycznej zmianie powiedzmy całego swego świata na pewno będą wzloty i upadki, powrót do starych wzorców i to nawet, ja bym powiedział tak, że ze zdrowego punktu zdrowia mentalnego jest nawet potrzebne, żeby ten człowiek co 2-3 tygodnie, 4, w zależności jak tam będzie ta jego siła wzrastała, jednak wrócił sobie na, chociaż to nie powiem, że to jest zbyt mądra porada, bo lepiej, żeby tego nie wracał, ale wiem, że jest lepiej dla jego jakby samopoczucia wrócić na 2-3-4 dni do starych nawyków, po to, żeby on się znowu poczuł, że to jest to, co on zna. W tym czasie nabrał znowu tej siły mentalnej potrzebnej na następne kilka tygodni. W tym momencie ten okres będzie coraz dłuższy. I to sporo miałem tego typu pacjentów, którzy nie dali rady. Na przykład jak zalecałem pacjentom rakowcom, żeby poszli chociaż tydzień na dietę Dąbrowskiej, oni wysiadali po 4-5 dniach. Nawet tygodnia nie byli w stanie wytrwać. Ale ja mówię spokojnie, tylko odłóż mi czerwone mięso, odłóż mi sery, takie rzeczy ciężkie. I sobie tam skubnij 1, 2, nawet 3 dni, coś co potrafisz i teraz zamiast 5 dni już zmobilizuj się na 7. I to dla takich ludzi jest właśnie taki sposób, okazuje się dosyć dobry, bo lepiej to tolerują, powiedzmy, te drastyczne ograniczenia, które mają.
Tak naprawdę, bo to mnie zastanawia, bo wydawałoby się, że osoba, która dba o zdrowie dlatego, że już musi, tak, że dostała diagnozę, no to, że ona jest tak skrajnie zdeterminowana, no bo po części śmierć zagląda. Nawet jeżeli tak naprawdę wcale tak nie jest, że rak to wyrok, twoja seria książek się nazywa właśnie rak to nie wyrok, to jednak samo to słowo tak się z ludziom kojarzy. No, nikt nie chciałby od lekarza wyjść wiedząc, że ma raka, z taką informacją, no a jednak patrząc statystycznie co czwarty Polak, zresztą co czwarty człowiek z zachodniego świata, tak właśnie wyjdzie. Czy myślisz, że w takim razie, żeby te nawyki zdrowotne zachować, przyda się ekipa, inni ludzie? Bo wiem na przykład, że we wrześniu ty robisz nabór do swojej szkoły i tak się zastanawiam, że jak ja jeżdżę na różne szkolenia, na różne tam rzeczy, to oczywiście z jednej strony celuję w tą wiedzę, którą tam dostanę, ale ta większość tej wartości, którą widzę w różnych wydarzeniach, jest właśnie ta ekipa. Ta ekipa ludzi, którzy myślą o tym samym, którzy się skupiają na tym samym, no bo faktycznie ciężko jest, a przynajmniej dużo trudniej chyba, zachować zdrowie, jeżeli nasi najbliżsi znajomi, no to ten nas zaprasza na piwo, tamten na pizzę, ten jak ale słyszy sport,
to... Ale wiesz, przepraszam, że ci przerwę, ale wiesz, dopóki oni za to płacą, to nam to nie szkodzi.
No tak, no może i tak. Natomiast może to jest też ten dodatkowy taki element, no bo znowu tak sięgając do alkoholików, bo tak sobie myślę, że jedzenie to dzisiaj jest narkotyk w jakimś sensie, to nowe, nowoczesne jedzenie, więc może trzeba stosować te same triki, tak? Oni mają swoje 12 kroków, siedzą tam razem i wszyscy nawzajem się podpierają w tym, żeby zrezygnować. Może przy pizzoholikach i niebiegaczoholikach trzeba robić dokładnie to samo.
Wiesz, pomysł pewno dobry, szczerze mówiąc nigdy na to nie wpadłem, natomiast pewno ciężko byłoby tych ludzi tak zgromadzić, znaczy ciężko. wiesz, bo tu chodzi o to, że musieliby przyjść na przykład wszyscy do mnie, mniej więcej w tym samym czasie, żeby ich jakoś tam do jednej grupy można było dać. To jest też jeszcze od poziomu zaawansowania tego, ich świadomości, zaawansowania choroby, bo tu są różne się przyspieszone techniki trzeba stosować, albo można wolniej postępować, żeby człowiek miał jakby czas oswoić się z tym. Więc to jest to na pewno do zrobienia, ale to by wymagało na pewno współpracy co najmniej kilkunastu różnych terapeutów, którzy by się tym samym tematem zajmowali, bo mówię, tu by trzeba tych ludzi jakoś zgromadzić. Teraz jak to zrobić? Jeden będzie z Opola, drugi ze Szczecina, trzeci z Przemyśla i tak dalej. Wiesz, no, chyba online'owe spotkania to nie już są, nie są takie jak te twarzą w twarz. No ale gdyby to przemyśleć, to zastanowię się na tym, dobry pomysł. Natomiast powiem tak, ta moja szkoła, ona, staram się szkolić terapeutów, nie takich, którzy zrobią wszystko z pacjentem od A do Z, bo to jest praktycznie niemożliwe. Tej wiedzy jest tyle, że no nie da się tak dogłębnie w całości opanować, ale my się charakteryzujemy tym, że w momencie, kiedy czegoś nie wiemy, to przynajmniej wiemy, do kogo skierować. Bo jesteśmy jakby takim, nazwijmy to typem terapeuty, który coś na zasadzie lekarza ogólnego. Nie mylić z lekarzem ogólnym, ale coś tam w zasadzie lekarza ogólnego, że my zajmujemy się całą korektą jakby tej terapii. Jeżeli kogoś trzeba bardziej na przykład na psychoanalizę wysyłamy, jeżeli komuś trzeba na przykład zrobić jakieś tak zwane ustawienia kręgosłupa, to wysyłamy do specjalisty, bo po prostu naszą rolą jest co innego. My nie zajmujemy się wszystkim, bo się jeszcze raz nie da wszystkim zająć. Ale bardzo jest ważne, żeby w takich właśnie chorobach, w takich ciężkich zwłaszcza przypadkach był tak zwany prowadzący, czyli koordynant inaczej mówiąc. Bo ten człowiek rzeczywiście dostanie u lekarza taką diagnozę, no to każdemu trochę nogi to podetnie. No to nie ma tutaj co jakby tutaj filozofować, że jest inaczej. Przecież ja sam miałem początki raka płuc i piersi, to wiem w jaki dołek wpadłem na parę godzin. I mówię, no dobra, to już spokój mam pozamiatane całe moje życie, że tak powiem, co mogłem, to zrobiłem. Teraz już się prawie, że się poddałem, a chyba po 2-3 godzinach mówię, no co ja wyrabiam ze sobą. No przecież jakieś
historia, o której nie słyszałem, także tym bardziej mnie ciekawi. Czy jak rozumiem, już jakieś diagnozy wobec ciebie były takie słabo rokujące, tak?
To znaczy zaczęło się wszystko od tego, że miałem zęba leczonego kanałowo. Zaczęły się jakieś bóle, lekarz mi tam zalecił jakieś antybiotyki, które dosyć niechętnie wziąłem, ale mówię, no może jakieś zapalenie jest, dobra, nie będzie, bo na zębach się specjalnie nie zna, więc trzeba czasem posłuchać kogoś, kto ma szerszą w tym zakresie wiedzę. Jakieś tam przeleczenie uspokoiło na chwilę, później znowu problem wracał, to ja sobie tam powiedzmy klawiterapią to odreagowywałem, więc te bóle mijały i tak to trwało jakiś czas. W którymś momencie mi prawa pierś zaczęła puchnąć, znaczy wizualnie powiększać się, nie tyle puchnąć. Ja mówię, coś jest nie tak, zrobiłem sobie markery rakowe, okazało się, że jestem praktycznie na górnej granicy normy raka płuc i piersi. No i w tym momencie ja mówię, no kurczę, pozamiatałem, mówię, to taki tutaj piszę książki, pomagam ludziom, a ja mówię, teraz ja muszę się na odjazd szykować i mówię, za chwilkę mówię, co ja w ogóle opowiadam, no co za bzdury totalne, no nie? No i tam półtora, dwa miesiące z normalnej terapii, takiej na spokojnie, bo jak już mi przeszło to pierwsze uderzenie, no mówię, czym ja się w ogóle przejmuję? Przecież to jakaś bzdura i paranoja mi do głowy przyszła, totalna z tak zwanej czapy, zupełnie nielogiczna, no nie? Po prostu poddałem się emocji, a nie logice. No i później zrobiłem sobie powtórne, właśnie gdzieś już nie pamiętam dzisiaj, po półtora czy dwóch miesiącach dolne zakresy markerów, już wiedziałem, że jest sprawa załatwiona. No ale widocznie było mi to dane po to, żeby to przejść, żeby zrozumieć też ten zgryz, który pacjenci mają przy raku. Nie? Bo ja się na tym znam, a byłem, że tak powiem, tak jakby mi ktoś dosłownie w głowę gdzieś tam grzmotnął jakąś pałką baseballową. I na szczęście nie trwało to długo, bo się szybko ocząstałem, dosłownie ile tam, 2-3 godziny już byłem na baczność, że tak powiem. I tutaj nie poddałem się oczywiście, ale ten pierwszy taki strzał no, był nieprzyjemny.
No a w takim razie, jakie zmiany były tutaj kluczowe w tym czasie, żeby to zatrzymać, wyeliminować i wycofać wręcz? No bo przecież ty żyjesz zdrowo generalnie, więc nie wiem, czy bo wspomniałeś o zębie, czy trzeba było wyrwać zęba po prostu?
Tak, to była główna przyczyna, to był po prostu ząb kanałowo leczony. No i są badania kliniczne potwierdzające, że teraz już nie pamiętam dokładnych danych, ale w tych moich książkach rak to nie wyrok pisze, tam jest bodajże ponad 90% wszystkich przypadków raka piersi bierze się właśnie z zębów kanałowo leczonych i najczęściej po tej samej stronie, po której jest problem z piersią. Więc no, pierwszą rzeczą, jaką było, przypomniałem sobie natychmiast oczywiście tą historię z tym zębem, poszedłem do dentysty, żeby go usunął. Wielka dyskusja, że panie, to się da się go przeleczyć, bo tamto mówię, dość dyskusji. Mówię, panu płacę za wyrwanie, pan wyrywasz, czy idę do innego? Koniec, no nie, nie będziemy tutaj, nie chciał, coś tam podpisałem, wyrwał mi tego zęba. No oczywiście natychmiast oczyszczanie całego organizmu, w tym organów wydalniczych, silne zioła antyrakowe, no załatwię sprawę, że tak powiem, na spokojnie, no nie?
No to niesamowita historia i bardzo budująca w takim razie, a rzeczywiście zęby dla nas na zachodzie to głównie jest wygląd, a to chyba też jest błędne podejście, no bo przecież czymże jest próchnica, jak nie tym, że bakterie atakują zęby i je psują, a one są podobno bardziej wytrzymałe niż stal, a mimo to jakieś bakterie potrafią nam je zepsuć, więc czasem się tak zastanawiam, myśląc o zębach, to co tam jeszcze jest w środku, co z tymi innymi organami, które się zaniedbuje, jest to szokujące.
No rzecz jest tego, wiesz, bo tego może pozwolić, że to słowo wyjaśnienia, dlaczego to się dzieje na zasadzie takiej, że ząb kanałowo leczony i rak piersi, jaki to ma związek. A no ma taki związek, że tu mamy początek meridianu żołądka, którego meridian idzie dokładnie przez sutkę naszej piersi. I robiono też badania kliniczne, które w tych książkach też przytaczam. Nie jestem już w tej chwili do końca pewien, ale chyba to Niemcy robili. Ale nie mogę tego być, bo nie, zupełnie nie jestem pewien. Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że właśnie bakterie potrafią przez kanały energetyczne, które Niemcy sprawdzili w ogóle istnienie meridianów według medycyny chińskiej. A później kolejne badania potwierdziły, że bakterie potrafią w jakiś sposób wykorzystywać te meridiany do przemieszczania się. I to wyjaśniło w zasadzie, dlaczego jak jest ząb leczony kanałowo i jest bardzo silnie połączony z rakiem piersi.
A to znasz w takim razie więcej takich przypadków z życia, kiedy jest jakaś nieoczywista przyczyna? Na przykład ja tutaj dam to, co jest trochę popularne, ale że jeżeli boli głowa, to tak naprawdę albo wypicie wody, albo wyprostowanie się. Ja też zauważyłem, często mnie w samochodzie przy dłuższej trasie boli głowa i myślę sobie, nie wiem, coś wypiłem za dużo kawy, nie piłem wody, no nie wiem, no ale potem się okazuje, że wystarczy wstać i się rozprostować, już nie boli, czyli tak naprawdę z kręgosłupa bolało bardziej. I to samo z wodą, więc to są takie niby nieoczywiste, ale coraz więcej ludzi już sobie zdaje sprawę. Jeszcze są jakieś takie nietypowe rzeczy, gdzie szukalibyśmy gdzie indziej i to nie daj Boże, lecząc sam symptom, biorąc tabletkę, zamiast znaleźć rozwiązanie na prawdziwy problem.
No to już może pozostańmy przy tym raku piersi, tylko teraz zacznę z drugiej strony. Jak powiedziałem, jest to początek meridianu żołądka. Jak sama nazwa wskazuje, on jest związany bezpośrednio z żołądkiem. I okazuje się, że te bakterie mogą przychodzić dwie strony, czyli z zęba leczonego kanałowo po meridianie żołądka do piersi i z żołądka do piersi. Czyli stwierdzono też, że jeżeli są jakieś zaburzenia i to poważne, żołądka, bakterie, nie wiadomo co, czyli krótko mówiąc jest tam słaby kwas solny, który nie wybija bakterii i to trwa odpowiednio długo, są pewnie jakieś inne predyspozycje, które na dzień dzisiejszy z tego co wiem nie zostały jeszcze jakby bardziej sprecyzowane, to te bakterie mogą od żołądka też pójść do góry, do właśnie piersi i też spowodować raka piersi. Jest to mały, dużo mniejszy procent niż od zębów leczonych kanałowo, ale jakiś procent jest, więc trzeba przy takim, powiedzmy, tym typie raka, wiedząc o tym, no oczywiście później jeszcze sprawy hormonalne, bo raki piersi są też, powiedzmy, zaliczane do raków hormonozależnych, ale w przypadku, gdy mówimy o zębie leczonym kanałowo, no to tutaj nie ma rozmowy na temat raka hormonozależnego, bo to jest zupełnie inna przyczyna w tym momencie. I to trzeba jakby zrobić tak zwaną diagnostykę różniczkową, żeby wiedzieć dokładnie, co z czego się wzięło, bo tylko taka diagnostyka pozwala nam na to, żeby wiedzieć, jak leczyć. Bo możemy, mówiąc krótko, wrzucić jakiś środek silnie antyrakowy na zasadzie, że wybije komórki rakowe, i to może być bardzo skuteczne, ale jeżeli nie dotrzemy do tego, co spowodowało ten nowotwór, to on przejdzie wcale nie, że tak powiem, obok, już nigdy do nas nie wróci, tylko ten mechanizm będzie się dalej kręcił. I może nam się w jakiś podobny sposób objawić za ileś tam lat, a my tego nie potrzebujemy, więc tego właśnie w szkole staram się uczyć ludzi, że nie tylko, bo samo jakby zniszczenie samych komórek rakowych, jeżeli to nie jest już, powiedzmy, ten stan ostatni, gdzie no praktycznie już rak jest wszędzie, no to nie jest może aż takie super wyzwanie, jest to może łatwe, ale nie jest to jakieś znowu rzecz nie do osiągnięcia, ale w momencie to jest takie działanie objawowe, które w zasadzie większość dobrych terapeutów powinna wiedzieć, ale już nie wiedzą jak zdiagnozować, żeby wejść właśnie w tą przyczynówkę i zrobić tą diagnostykę różniczkową i wiedzieć dokładnie, że dobrze, jeżeli to się bierze od zęba, to oprócz tych środków antyrakowych muszę zęba wyrwać i tu nie ma już dyskusji. Jeżeli to się bierze z kolei od żołądka, to muszę i to natychmiast mocno skorygować całą pracę i kwasowej żołądka i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to jest rok hormonozależny, to muszę zmniejszyć poziom estrogenów w organizmie, zwłaszcza sztucznych, podwyższyć poziom progesteronu, który równoważy estrogeny. Wiesz, to są mechanizmy, które jakby wycinkowo lekarze doskonale znają, tylko chodzi o to, że trzeba ich połączyć w jedną całość i umieć ich zdiagnozować i podjąć odpowiednie działanie. I to jest to, czego właśnie u siebie tutaj w tej szkole uczę. No i każdego zachęcam, żeby w ten sposób zaczął myśleć. I to nieważne, czy ma raka, czy ma jakąś inną chorobę, która nawraca, go męczy, to zawsze jest jakaś, nie jak to się mówi, jest drugie dno, ale w tych chorobach zazwyczaj to nie jest drugie, tylko jest trzecie, czwarte, czasem piąte dno jeszcze.
Czyli wszystko jest mega skomplikowane.
Akurat nie, to jest proste. Wiesz, tylko to
wygląda... Jak się w tym siedzi od kilkudziesięciu lat.
Ale nie, wiesz, to wygląda na skomplikowane, jak się tak mówi, gdybym ci to rozrysował, czy tutaj państwu rozrysował na jakimś schemacie, by się okazało, że to jest proste. Bo to wiesz, jak to mówią, zdjęcie jest ważniejsze niż 1000 słów. Możemy tu opowiadać, to musisz sobie to wyobrażać, jakoś, wiesz, próbować to przełożyć na swój język, a widzisz zdjęcie, to już nie ma jakby tutaj większego tłumaczenia, bo widzisz schemat, to do tego, tyle.
Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy. No to teraz tak, bo trochę było o żołądku i innych organach. Jelito, chciałbym się przenieść do jelita. Można by to zdanie zbudować bardziej śmiesznie, ale może nie mówię to.
Czyli mówię, masz zainteresowania wewnętrzne.
Tak. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, jak to mówią. No ale dobra, bo już mi się głupie żarty tutaj nasuwały. Ale nie, dobra. Jelito... Mówi się często, że jelito to jest drugi mózg, że tam jest tak naprawdę bardzo dużo bakterii, od których zależy wszystko, a jednocześnie przecież przez jelito przechodzi to, co zjedliśmy, zwłaszcza to, co zjedliśmy, a nie do końca się potrafi strawić, czyli też szkodliwa żywność, więc gdzieś tam mogą być zapalenia, które jednocześnie no, nie tak bardzo od razu widać, a one, z tego co wiem, no to mogą wpływać potem na dosłownie wszystko. Więc zaczął może bym przygodę z jelitem od tego, czy to jest prawda, co w internecie można wyczytać, że jelito może się rozszczelnić i przez to, co w nim jest, co powinno w nim być, może się wydostawać na zewnątrz, co brzmi bardzo źle, bo to brzmi jak zatruwanie ewidentnie toksynami reszty organizmu. No jest też ten test buraczkowy, tak, że można sobie tam wypić czy zjeść buraki i zobaczyć, czy się sika na czerwono, bo jak tak, to znaczy, że jelito jest nieszczelne, bo powinno to iść jelitem. Czy to jest prawda, czy to jest mit, czy to... Ten test ma sens, czy jakiś inny?
Nie, ten test jak najbardziej ma sens. To każdy sobie w zasadzie może sprawdzić, bo przy właśnie nagminnym spożywaniu białego pieczywa, soli, cukru, oczywiście nie po pół roku spożywania, tylko no chyba, że jakiś organizm jest wybitnie słaby, no to wtedy to też już się pokaże, że z tym jelitem jest problem. Ale na tą nieszczelność jelitową to zazwyczaj trzeba sobie zapracować. Tutaj nic za darmo nie ma. No nie, więc to trzeba lata trenować, pizzę, Coca-Colę, te inne dziwne rzeczy, to wtedy można się, że tak powiem, dorobić pewnych nieciekawych historii. Tak, jak najbardziej. Powiem tak, prawie że nagminnie przy chorobach chronicznych występuje właśnie tak zwane dziurawe jelito. I zazwyczaj w mieszankach ziołowych nawet często gęsto się o tym pacjentowi nie mówi, tylko po prostu daje odpowiednie specyficzne rzeczy, żeby nawet się tego, powiem tak, ja już przestałem to nawet sprawdzać, bo to tak często występowało przy tych ciężkich chorobach, że no mówię, no po co to sprawdzać? No nie, chyba tylko po to, żeby pacjentowi pokazać, jak jest jakiś oporny, że on nie będzie pił ziół czy coś. Dobrze, to zrób sobie wtedy sok z buraczka, zobaczysz właśnie, co tam mocz pokazuje, to wtedy zrozumie, że to trzeba zrobić, no bo to inaczej się nie da tego naprawić do końca. To raczej tylko po to, żeby przekonać pacjenta, a nie po to, że na przykład mi to jest potrzebne, bo mówię, to na tyle często występuje, że już w mieszankach ziołowych niejako z marszą udaje pewne rzeczy, żeby to ustabilizować.
Czy jeżeli dziś ktoś z naszych widzów zrobi sobie taki test, który jest łatwy w domowych warunkach do zrobienia, no i wyjdzie mu, że faktycznie coś buraczkowy ten mocz, to co ta osoba może zrobić?
Co może zrobić? No przede wszystkim bym zachęcał do tego, żeby zrobić sobie przynajmniej, ale to przynajmniej z 10-dniową dietę dr Dobrowskiej, dlatego że duże spożywanie tych warzyw typu kapusta powoduje, że to działa jak miotła i wymiata wszystko z jelit. Najpierw ich musimy wyczyścić. Znaczy nie musimy, ale najlepiej tak zrobić, bo wtedy jak one są czyste, wyściółka jelit regeneruje się tam co kilka dni, więc w tym momencie damy jakby szansę na tą nową wyściółkę tej błony jelitowej. Następnie trzeba pić zioła. Prostym ziołem jest na przykład kora z dębu, tak w naszych warunkach tutaj, nie? Już nie będę mówił o ziołach chińskich, ale to jest świetny kora z dębu, wysuszona i zaparzona jak normalne zioło. Picie ich i jej przez mniej więcej tydzień, czasem do dwóch, w zależności jak bardzo tam to jelito potrzebuje pomocy, praktycznie dwa razy dziennie po szklance, powinno załatwić sprawę. Ale pamiętajmy też o tym, że jeżeli jest problem z jelitem, to zazwyczaj wcześniej jest problem też z pracą żołądka, czyli znowu wracamy do kwasu solnego. Jeżeli jest praca tutaj zaburzona, to nawet jak trochę zregenerujemy jelito, ale żołądek nie będzie dawał właściwego sygnału do jelita, to praca tego jelita w którymś momencie znowu nam się rozjedzie. Więc to trzeba jakby kompleksowo załatwiać.
Czyli znowu jest wszystko ze wszystkim powiązane, ale to chyba jest cała koncepcja i medycyny chińskiej i gdzieś tam przecież nawet tej naszej, u początków jej, gdzie był jednak holizm, gdzie Hipokrates mówił, że żywność jest lekarstwem i to najlepszym, a później jakoś się to tak podzieliło w zależności od branż. Co jest ciekawe, no bo przecież do weterynarza jak się idzie ze zwierzęciem, no to jakoś weterynarz potrafi załatwić i tu, i tam, i siam. A człowieka ciągają po siedmiu różnych i nikt nic nie wie, a już na pewno nie wiedzą. Przynajmniej takie jest doświadczenie moje i moich znajomych, że w większości przypadków nie umieją znaleźć związku między jednym a drugim, no bo on się zajmuje nerką, no to co on się będzie zajmować mózgiem na przykład albo czymś tam innym. Także, a czy w takim razie, bo mówiliśmy wcześniej o tym, o nietypowych przyczynach różnych rzeczy i tak mnie zastanawia, bo ostatnio czytałem, że w jelicie powstaje dopamina. Do tej pory byłem przekonany, że dopamina, no to tam z okolice mózgu i tak dalej. A tu się okazuje, że duża część tej dopaminy, tak naprawdę, która potem w organizmie się pojawia, to jest z jelita. Więc idąc tym tokiem rozumowania, należałoby stwierdzić, że w takim razie ktoś, kto się niezdrowo odżywia i ma niezdrowe jelito, ma dużo większą szansę na depresję, załamanie nerwowe, czy nawet choroby psychiczne. Czy tak jest w twoim doświadczeniu, czy spotkałeś na przykład taki przykład, który by to dowodził, że faktycznie ktoś zaczął się zdrowo odżywiać, jego celem nie było, żeby czuć się bardziej szczęśliwym człowiekiem na przykład, ale jako efekt uboczny okazało się, że życie jego już nie wydaje się beznadziejne, tragiczne i tak dalej, co tam sobie opowiadał.
Wiesz, no tak wybiórczo akurat nie, no bo jak wiesz, ja się zajmuję całością, więc ja nigdy nie reguluję tylko jednego mechanizmu, tylko zawsze kilka, które są jakby współzależne. Ale zdecydowanie, jeżeli ktoś ma, to nawet się da zauważyć, proszę zauważyć, jak jesteście Państwo na zakupach w sklepie, że ci, którzy no ewidentnie widać, że się źle odżywiają, to co oni mają w tym koszyku zakupowym? Mają kilka paczek Coca-Coli, mają chipsy, mają zazwyczaj karton piwa i tak naprawdę tam zdrowej żywności to ciężko uświadczyć u nich w tym koszyku. Nieraz takie coś robiłem i teraz wystarczy z takimi ludźmi porozmawiać. Oczywiście na takiej bardziej zażyłej stopie, to zaraz się okaże, że jest nieszczęśliwy, bo to mu się nie udaje, tamto mu się nie udaje, czyli już stany takie lękowo-depresyjne, może nie jakieś zaostrzone, ale na nawet mniejszym poziomie, które go blokują i nie pozwalają mu jakby w życiu normalnie osiągać celów, sukcesów, czy być po prostu szczęśliwym, bo to życie nie musi być wcale ustawione też na osiąganie sukcesów, zarabianie miliardów, bo powiedzmy pieniądze są, znaczy powinny być przynajmniej moim zdaniem efektem ubocznym dobrej roboty, którą się robi. One powinny jako same do człowieka przyjść, a nie ustawić tylko azymut, że muszę tyle kasy zarobić czy tyle, bo taka jest tendencja światowa. Także odpowiadając na twoje pytanie, jak najbardziej uważam, że jakość pożywienia ma naprawdę ogromną rolę do zrobienia, no ale wiesz, z drugiej strony, jeżeli ktoś by tylko przy różnych, no bo przepraszam, że ja tak wracam, bo ty może byś chciał takiej lżejszej odpowiedzi, ale ja zajmuję się ciężkimi przypadkami, no, więc nie, ja ciągle do tego ciężkiego wracam. Wiesz, jeżeli przy ciężkich przypadkach zrobisz tylko samą zmianę diety, to możesz uzyskać jakiś tam kilku procent, czy kilkunastoprocentowy, czy nawet w niektórych przypadkach stuprocentowy powrót do zdrowia, ale jeżeli to jest tylko zaburzenie na przykład związane z jakimś jednym elementem, na który bezpośredni wpływ ma dieta, to tak. Jeżeli te rzeczy są bardziej skomplikowane, to tą dietę możesz trochę zmienić, ale niekoniecznie wyleczysz. Także na pewno zmiana diety w każdym przypadku jest jak najbardziej wskazana. No ale też nie można postawić, jak to się mówi, wszystkich pieniędzy na tą dietę, że ona wszystko załatwi. Bo kto tak patrzy, to po prostu nie rozumie innych mechanizmów.
Czyli do tego jeszcze co? Klasyka, czyli trening, tak? Ćwiczenia?
Wiesz, to wszystko tu jest potrzebne. Tu jest potrzebny przede wszystkim ruch, wysiłek fizyczny, ilość, nazwijmy to, jeśli mówimy o jelitach, też chociażby skłonów w ciągu dnia, nie takich, że wiesz, tam robię 50 skłonów i koniec, tylko takich normalnych. Schylam się ubierać, buty jakieś podnoszę, jakiegoś śmiecia z podłogi, nie wiem, kopię kartofle motyką, tak, nie idę do sklepu, biorę spółki sklepowe, jeśli ktoś ma działkę, rozumiesz, o co chodzi. Tak, tak. Takie naturalne skłony powodują to, że to pobudza perystalykę jelit i wtedy te jelita są o wiele zdrowsze. Nie ma nic gorszego jak stagnacja w pracy, czyli usiąść na 8 czy 10 godzin przed komputerem, blokada całkowicie, wiesz, w jamie brzusznej. Po kilku latach, jak trafi się na dobrego fizjoterapeutę czy osteopatę, to gdzie nie dotknie, na tym brzuchu to boli, jest twardo. To jest fatalna sytuacja, bo to widać, że są stagnacje, które już prowadzą do jakiegoś tam zaburzenia. Na to jest bardzo proste rozwiązanie, kupić sobie tej wielkości piłeczkę, tylko taką twardą. I po prostu kłaść się na brzuchu, na danej piłeczce i tą piłeczkę, jak boli, to poczekać. Może się nie uda wytrzymać tyle, żeby przestało boleć, ale na początek policzmy do 10, potem do 20, potem do 30, ja mówię w kolejnych dniach. I tą piłeczkę przesuwajmy z miejsca na miejsce, aż całkowicie udrożnimy jamę brzuszną. I to jest fantastyczne ćwiczenie chociażby na to, na zwiększenie chociażby tej perystaliki jelit, której na przykład ze względów zawodowych, czy jeszcze tam jakichś innych, niespecjalnie tych skłonów ileś tam możemy wykonać, nie?
A to się świetnie współgra z tym, co ostatnio też czytałem u doktora Petera Atti, który mówił, że jest korelacja między długością i jakością życia, a siłą uchwytu ręki. I oczywiście nie chodzi o to, że teraz będziemy ćwiczyć rękę i to nam wyleczy wszystkie choroby, tylko dlatego, że to jest efekt, którego się nie da oszukać. Tak? To chwyt nie powstaje w miesiąc, tylko przez lata konsekwentnego dbania o siebie, o swoje ciało, o ruszania się. I stąd ta korelacja, więc to jest przeciekawe. No i rzeczywiście okazuje się przecież, że da się pracować przy komputerze na stojąco. Ja nawet pracuję już od jakiegoś czasu na chodząco, na bieżni i się da. Na początku trzeba się było przestawić, trochę przystosować, no ale potem się okazuje, że w sumie spoko, nie? Da się jak najbardziej.
Na bieżni?
Tak, na bieżni, bo najpierw się pochwaliłem całemu zespołowi, bo zawsze jak coś wprowadzam, to wszystkim mówię, że patrzcie, co ja tu wynalazłem i może też sobie przetestujecie. No i właśnie jak powiedziałem jednej osobie z naszego zespołu, Patrycji z obsługi klienta, że patrz, ja tu na stojąco pracuję przy kompie. I co, umiesz tak? A ona, mięczak, ja mam bieżnię, ja chodzę przy kompie. O kurde, no, mówię, dobra, przetestuję. I rzeczywiście, no i da się. Zadziwiające to jest. No ale rzeczywiście, bo przecież żyjemy w takich czasach, kiedy jest taka książka, Comfort Crisis, tak, kryzys komfortu, że mamy tak dużo, że no, ewolucja za tym nie nadgoni i prędzej wyginiemy, zanim ewolucja będzie gotowa siedzieć przez cały dzień, żreć byle co i tak dalej. Może kiedyś, może za 50 pokoleń nasz organizm sobie będzie dawać radę z tym, ale no, chyba do tego czasu...
Nie dożyjemy tych 50 pokoleń.
Nasz gatunek może nie zobaczyć. No dobra, to wchodzimy sobie do marketu i na początku jest dział z pieczywa i to, jak rozumiem, trzeba przyspieszyć kroku. No ale naprzeciwko często w tym markecie jest dział owoce, warzywa. Coś, co brzmi dobrze, no ale znowu, tu się pojawia pytanie, czy to powinniśmy jeść, co tam jest, albo może możemy to jeść, ale na przykład trzeba to przeczyścić w sodzie, w wodzie z sodą, jak często się poleca. Może takie jest rozwiązanie, czy w ogóle tam nie kupować i uciekać, i nie tykać tego?
Znaczy, jeżeli mamy coś, co się nazywa swoje, czy mamy akurat to szczęście, że mamy sąsiada, który ma swoje, czy kogoś w ogóle, dostęp do kogoś, kto ma normalnie coś hodowane, a nie na sprzedaż, no to uciekać z takiego działu jak najszybciej. To jest numer jeden. No ale powiedzmy, nie wszyscy to szczęście mają, bo to możemy mówić, że idealnie powinno być tak, 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 ale warunki życia, mieszkania są takie, że no nie wszyscy mają, nawet gdyby bardzo chcieli dostęp do tej takiej, powiedzmy, prawdziwej, no maksymalnie, jak to jest możliwe na dzisiejsze czasy, zdrowej żywności, no to wtedy musimy coś wymyślić. No co tu można wymyślić? No można wymyślić to, że właśnie część herbicydów możemy właśnie wypłukać za pomocą wody kwaśnej, czyli w zasadzie trudno to, no dobrze, inaczej powiem, o niskim pH, to tak będzie prościej. Wodą kwaśną o niskim pH, następnie kąpielą w sodzie. Normalnie do wody dodajemy sody, moczymy tam kilka minut te owoce czy warzywa, następnie przemywamy ich pod bieżącą, czystą wodą, najlepiej oczywiście po filtrze, żeby z domu kolejne toksyny z wodociągu tam nie dotarły w ilości jakiejś potężnej. No i to w jaki sposób odtoksycznie. Ale nie zapominajmy jednej rzeczy, że te wszystkie na przykład, mam teraz na myśli jabłka, przecież tam tyle tych herbicydów się na nich wylewa i to nie tylko, to mówię tylko jako przykład podaję, bo to nie są jedyne owoce, na które się tak pryska, no to przecież przez tą skórkę tych chemikalii no mnóstwo wchodzi do środka. To nie tak, że tylko są na skórce. No więc tak naprawdę by trzeba to jabłko głęboko obrać, żeby tego mieć no minimalne ilości w środku. Z kolei wiemy, że najwięcej witamin jest w skórce. Jak to pogodzić? No wiesz, jest tutaj problem, tak? Bo albo trzeba później jeść 5 jabłek zamiast jednego, to znowu będzie kupcia troszkę rozrzedzona i też nie będzie komfortowo. No i trzeba tu jakiś złoty środek wybrać. No co takie półśrodki, z którymi no każdy się gdzieś zderza w którymś momencie. No bo jak, no jak to, powiedz mi, poukładasz w 100%? Jak powiedziałeś, stoisko z pieczywem najlepiej tak naprawdę to omijać szybko. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak tam ci piszą, że chleb jest zakwaszany, to wcale nie znaczy, że on był kiszony, a chleb powinien być kiszony, fermentowany na bakteriach. Na to jest potrzebne co najmniej kilkanaście godzin. Na to są masy zakwaszające ten chleb i sama nazwa ma nam sugerować, że on jest tak przygotowany, jak my myślimy, że powinien być, ale to jest tylko prowadzenie nas w błąd. Tak samo jak jest kapusta zakwaszana i kiszona. To są dwie różne rzeczy w sklepie. Ale jak człowiek zobaczy zakwaszana, a no to jest kiszona, a to zupełnie to nie jest to. I tak dalej, i tak dalej. To przy każdym jednym takie coś jest, plus te dodatki z cukru, o których na początku mówiliśmy, które są dodawane praktycznie wszędzie, w jakichś niewielkich ilościach. W związku z tym nie musi to być wyszczególnione na etykietce, ale dodają po to, żeby wzmocnić nasze łaknienie. I tych chwytów ze strony producentów żywności jest naprawdę cała masa. Problem jest w tym, że oczywiście przepisy są tak zrobione, żeby był tak zwany margines, w którym można pewne rzeczy wciskać i nikt z tego nie musi nawet na etykietce tego napisać, ale co z tego, żeby nawet na etykietce pisało, jak o tej etykietce wie może na dzień dzisiejszy 0,5% ludzi? Może.
No tak, i do tego jest europejska skala, chyba Nutri-Score się to nazywa i tam jest od A do E i ona jest zadziwiająca, bo ostatnio widziałem właśnie sok świeżo wyciskany z pomarańczy i miał Nutri-Score D, bo argument, jak potem wyszukałem, był taki, że no jest to sok, więc podnosi glukozę i tak dalej. No ale obok były chipsy, które miały B, ponieważ no nie podnoszą może tak szybko albo jakiś inny argument. No ale jakbym już musiał wybierać z tych dwóch, mimo że wiem, że picie soków w za dużych ilościach też może nie jest zawsze najlepsze, no ale chyba zawsze lepsze niż żarcie chipsów. Więc jest to ciekawe. Ale ja bym jeszcze chciał do tej instrukcji, tak? Mam brokuła, czyli co? Mam wodę o niskim pH. To pytanie pierwsze, skąd ją mam?
No są, ja mam takie urządzenie, Kangen się nazywa. Jest to dosyć drogie urządzenie, ale w sumie najlepsze chyba na świecie, jakie jest. Poprzez to urządzenie możesz ustawić sobie niskie i wysokie pH. Ale są też, powiedzmy, tańsze urządzenia, dużo, dużo tańsze. Z tym, że no powiedzmy sobie szczerze, to nie jest zupełnie ta jakość i nie ta półka. I też można takie urządzenie zastosować. Więc to one, krótko mówiąc, w sposób elektryczny produkują tą wodę o większym zakwaszeniu. Jak chcemy naprawdę kwas, to się tam dodaje takie odpowiednie kropelki, które są do tego przygotowane i wtedy masz na przykład tam kwas 3 pH. Więc to się na przykład nadaje na pryskanie, chociażby masz jakąś taką, powiedzmy, masz tą małą maszynę, masz przydomową jakąś szklarnię, pojawiają się jakieś tam choroby pomidorów, to możesz na przykład takim 3 pH popryskać tą wodą i okazuje się, że to jest bardzo skuteczne. Oczywiście to są maszyny też dużo większe na skalę przemysłową, gdyby ktoś chciał do szklarni taką kupić i to też naprawdę w tym momencie praktycznie musi chemikalii używać, więc to taka podpowiedź może dla niektórych. Ale mówię, to jest ta maszyna, która jest naprawdę dobra, bo to jest jednocześnie filtr dosyć dobry wody i możesz sobie ustalić skalę pH tej wody, którą pijesz. Ale jak mówię, są też mniejsze takie, wiesz, nazwijmy to krótko mówiąc, wzorujące się na tym Kangenie maszyny, czy to z Litwy, czy z innych tam, powiedzmy, od innych producentów, których szczerze mówiąc nie polecam. No ale jeśli ktoś nie może sobie pozwolić inaczej, to trzeba się zadowolić tym, co się ma, tak? Jak kogoś nie stać na rower, jak ja to mówię, to ja w takiej sytuacji kiedyś byłem, no to trzeba, powiedzmy, chodzić na nogach. Jak się nie stać na motor, to jeździsz na rowerze. Jak się nie stać na samochód, jeździsz motorem, nie? I tu jest tak samo. Jak się nie stać na coś, co ma wartość, ja tą kupiłem 20 lat temu maszynę i cały czas chodzi, więc to jest naprawdę dobry produkt. no, przy okazji zrobiłem reklamę niechcący.
Może ci coś przeleją, bo numer kolejny trzeba podać.
Nie ma opcji, wiesz, nie mam tam z nimi żadnego układu, po prostu to jest dobry produkt. Więc tą wodą można sobie to kwaśne pH wytworzyć, no, a sodę oczyszczoną, no, to każdy kupi sobie w sklepie, doda łyżkę sody oczyszczonej po tej kąpieli kwaśnej. Niektórzy mówią, że to trzeba na odwrót robić, szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego nigdy osobiście, ani nie doczytałem nigdzie w żadnych, powiedzmy, pracach, które by miały wysoką wiarygodność, która kolejność jest lepsza, czy najpierw mączyć w kwasie, a potem w sodzie, czy najpierw w sodzie, później w kwasie. Teorii, jak się czyta na internecie, jest mnóstwo, każdy ma swoje argumenty, jaka prawda, nie wiem.
Czyli taka kąpiel na przykład w sodzie, to ile powinna trwać? Woda z sodą, łyżka sody, tak? I nie wiem, na 10 minut tego brokuła tam stawiam?
No, mniej więcej, wiesz, tam powiedzmy od 5 do w zasadzie mówi się 8-10 minut, już jest maksymalnie, powinno wystarczyć. Bo to tylko i tak działa na zewnętrzne struktury, więc tam wiele, wiesz, co ma w tym momencie zrobić, to wygląda na to, że i tak zrobi.
Dobra, to jesteśmy w takim razie w markecie, mieliśmy owoce i warzywa, ale dajmy na to, że skręcamy. Na temat nieoczywisty, bo często dla ludzi jest logiczne, że to, co wchłaniamy przez usta, no to ma to wpływ na organizm, więc wiadomo, że im to jest lepsze, tym lepiej wpływa i odwrotnie. No ale przecież nakładamy też różne rzeczy na organizm. Myjemy włosy, myjemy ciało i tak dalej, czyli skręcamy w uliczkę pod tytułem kosmetyki. No i tam się chyba czai też trochę sporo różnych niebezpieczeństw, na jakie trzeba zwracać uwagę, a może to też jest jedna z tych uliczek, którą trzeba ominąć, no ale jeśli tak, to trzeba jeszcze jakoś zadbać o to, żeby społeczeństwo nas akceptowało, czyli nie śmierdzieć, być czystym i tak dalej, więc zmierzam do tego, jak zadbać o siebie w sposób, który nie zaszkodzi naszemu organizmowi, a chcemy być czyści i ładni, pachnący.
Problem jest taki, że ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, ile tam w tych kosmetykach jest chemikalii, które de facto między innymi powodują rozwój raka. Ja sugeruję, wiadomo, tutaj ktoś powie, że reklamuje swoją książkę, ale naprawdę tam zrobiłem pracę, tyle lat nad tym siedziałem i tam naprawdę jest mnóstwo dobrych informacji. Tam piszę na temat kosmetyków cały rozdział. To już nie jedna pani mi powiedziała, że po przeczytaniu tego rozdziału no, popadła w lekką depresję, jeśli nie głębokie zniechęcenie, bo nagle zobaczyła, że to, co wszystko robiła, to okazuje się, że to jest torpedowanie własnego zdrowia. Ja mówię, no tak, ale teraz masz tą świadomość i teraz możesz to zmienić. I pytanie, na co zmienić? Ja mówię, słuchaj, na coś bardzo prostego. Idziesz na rejon kosmetyczny, to tylko popatrz tam, gdzie jest mydło naturalne, typu szare mydło, biały jeleń, bierz go i zmykaj stamtąd, nic więcej nie bierz. Tak? Numer jeden. Numer dwa, jak nie śmierdzić? Bardzo prosto. Bierzesz sodę oczyszczoną, tylko tak miałko zmieloną. Dosłownie dajesz szczyptę soli na rękę, parę kropli zimnej wody, rozcierasz pod pachami, cały dzień masz święty spokój. No więc już tylko nie śmierdzimy.
Działa. Działa. Bo dziś to robię, ja to robię codziennie, tak, no, sodą od lat.
Ja też to robię.
Bo się boję antyperspirantów, bo są strasznie dziwne, nienaturalne.
Dokładnie tak. Więc kolejna rzecz, no dobrze, jedziemy na wakacje, jesteśmy biali jak śnieg, jedziemy na tydzień czasu, no każdy tego słońca chce zażyć. To w porządku, no ale jaki jest problem, żeby nie popić 2-3 tygodnie wcześniej soku z marchewki, który troszeczkę z automatu przyciemni ci skórę, czy nie brać większych ilości astaksantyny, tylko to trzeba brać trochę więcej jak 2-3 tygodnie i to też przyciemni ci karnację, delikatnie co prawda, ale przyciemni. W tym momencie kąpiele słoneczne 2 razy dziennie po 10-15 minut, raz przed południem, raz po południu, spowodują to, że nie będzie oparzeń słonecznych i już te ostatnie 2-3 dni będziesz mógł być praktycznie, no może nawet i kilka godzin na słońcu, w zależności od gdzie jedziesz, jakie natężenie słońca i nie będzie żadnego ryzyka poparzeń słonecznych. Stosowanie z kolei tych kremów z filtrami, proszę sobie sprawdzić ich skład. 90, nie wiem ile procent tych kremów zawiera w sobie składniki, które wywołują nowotwory, ale o tym nikt nie mówi, no bo biznes się musi kręcić, ludzie chcą się zabezpieczyć przed poparzeniami słonecznymi. Idziesz na plażę, patrzysz, a tu wszyscy, kurczę, i jakby w teatrze byli na biało, naciapani do wody, ja się aż boję wchodzić, bo nie wiem, ile tego syfu tam jest. Zawsze jak idę gdzieś na plażę, to staram się uciekać daleko, patrzę, w którą stronę płynie woda, żeby przypadkiem z tej plaży mi tej wody nie znosiło, idę zawsze pod prąd, w drugą stronę, tam gdzie jest najmniej ludzi, żeby po prostu nawet tych składników w wodzie nie absorbować przez skórę czy do ust, bo wiadomo, jak się w wodzie człowiek morskiej chlapie czy pływa, no to tej wody gdzieś tam się zawsze wciągnie trochę. Więc unikam takiego dobrodziejstwa, no ale to wiesz, tego to może zrobić, to masz jakąś świadomość na ten temat, nie? I pytanie brzmi, po co stosować tego typu rzeczy tylko w mniemaniu, że się będzie, nie wiem, też czystym i też nieśmierdzącym, no bo to w zasadzie o to chodzi. I po co brać jakieś rzeczy chemiczne, gdzie większość z nich no, wpływa na nas destrukcyjnie, kiedy możemy się prostymi, naturalnymi rzeczami tutaj zadowolić, tak samo jak i proszki do prania są naturalne. No, trzeba po prostu poszukać, poświęcić jej troszeczkę czasu swego życia, żeby to sobie wszystko poodkrywać i wiedzieć, gdzie co kupować, i sprawa jest załatwiona. Tak samo płyn do mycia naczyń. Przecież ten syf ze supermarketów, syf moim zdaniem oczywiście, on co prawda dobrze tam służy do mycia naczyń, ale to jest kolejna chemia, która wcale nam zdrowie dobrze nie służy. Przez to wszystko zostaje na talerzu, te błony, przez to ile badań na ten temat było, jest mnóstwo tych chemikali w tej powłoce, w tym tak zwanym filmie na naczyniach czy na łyżkach, które potem oblizujemy ileś tam razy, to wszystko do nas się dostaje. No, można kupić naturalne produkty do mycia naczyń, świetnie działają, są pełne naturalnych enzymów, więc to jak cokolwiek rozłoży, to samo się rozkłada, że tak powiem, naturalnie, nie trzeba w tym momencie się martwić o zanieczyszczenie środowiska. No i to jest proste backup, czyli w sumie trzeba ci tak naprawdę kilka produktów w domu, żebyś miał, i robisz to wszystko, co robiłeś, z całą gamą innych chemikali, które niszczyły ciebie i środowisko na dodatek.
No ja też zauważyłem, jeżeli chodzi o naczynia, bo podszedłem do nich kiedyś tak jak do biznesu, tak jak coś jest do zrobienia, to trzeba to od razu robić. I rzeczywiście jak się naczynie umyje od razu po użyciu, taki talerz na przykład, no to w zasadzie często nie trzeba użyć nic do tego, no bo to jeszcze nie zastygło i tak dalej, więc zazwyczaj tak naprawdę sama woda. Z kolei zmywarka, no to faktycznie kiedyś jakichś klasycznych, popularnych tabletek do zmywarki używałem, no i to była klasyka taka, że często czuć szklankę po zmywarce takim psem podeszczowym, ja to mówiłem, że tak czuć ten, to przecież to powinien być ewidentny sygnał, że coś z tej chemii tam zostało, skoro to czuć wręcz. No i rzeczywiście po znalezieniu jakichś naturalnych, no to już tego nie ma, co mnie bardzo cieszy, no ale rzeczywiście to każda z rzeczy widzę w życiu wymaga przysiąścia nad tym, metaforycznego, bo można to robić na bieżni, i zastanowienia się, dobra, co tu trzeba zmienić, co tu trzeba poprawić i tak dalej. Często osoby z krótkimi włosami mogą w ogóle myć włosy bez szamponu i się okazuje, że to daje taki sam efekt, co też było dla mnie szokujące. No właśnie, więc...
Ale dzięki temu mi stoją, nie muszę żelu używać.
Co jeszcze myjesz w mydle?
Wszystko.
I też tak, nie, dobra.
No tam to nie pomaga specjalnie mydło, no ale...
Okay. Dobra. Czyli mamy to, czyli wiemy, że z kosmetykami, zresztą czytałem kiedyś coś takiego, że kobieta przeciętna podobno, w sensie statystyczna, 1,5 kilo szminki rocznie połyka. No to nie jest budujące za bardzo. No ale dobra, mówimy też o jedzeniu, to może teraz pogadajmy o niejedzeniu. Jest moda teraz mocna na żywienie okienkowe, tak, intermittent fasting, czyli żeby na przykład 16 godzin nie jeść, 8 godzin jeść, albo też jeden dzień w tygodniu nie jeść. Co o tym sądzisz? Czy to bardziej na korzyść, czy bardziej na niekorzyść? Ponieważ z kolei większość osób, które zrobi sobie taki dzień postu, kolejnego dnia czuję się dobrze, ale w ten dzień postu czują się generalnie źle, jeżeli zwłaszcza nie robią tego od lat. Więc czy to jest zły znak, czy to jest dobry znak? Bo często też się mówi, że właśnie najpierw się czyszczą toksyny i dlatego się czujemy źle na takim poście, ale to właśnie dobrze, post. Hit czy kit?
Ja wiesz, nawet w Biblii pisze, że post jest jak najbardziej wskazany dla naszego zdrowia fizycznego i duchowego, więc to jest coś naprawdę dobrego. No ja sugeruję spożywać jeden posiłek dziennie, tak jak ja to robię. Czuję się świetnie, zaczynam jeść o 8 rano, kończę o 8 wieczorem. Ogromnie mi się to kiedyś spodobało, jak mnie mój znajomy tak zaskoczył takim trybem, że tak powiem, posiłku. No to żarty oczywiście. Jak najbardziej. Stare powiedzenie, że śniadanie jedz, jakoś tak było, z królem, lunch z kimś tam bogatym, tak? A kolację jedz z wrogiem. Czyli chodzi o to, że największy posiłek powinien być rano, średniej wielkości powiedzmy i sytości w południe, a wieczorem najlepiej, żebyśmy tego w ogóle nie jedli, czy coś po prostu tylko przegryźli, nie? Żeby nas tam nie ssało. Ja kiedyś robiłem tak, że 2 dni w tygodniu pościłem całkowicie, ale to powiem szczerze, już pod koniec drugiego dnia czułem się słabo, pracowałem wtedy fizycznie i tak już i dawałem jeszcze rady, ale czułem, że już ta energetyka mi spada. Ale powiedzmy posty jednodniowe w tygodniu są jak najbardziej wskazane, nie przejadanie się oczywiście, bo to jest najgorsze, co możemy być. My mamy te wszystkie mechanizmy które właśnie o trawieniu tu mówimy, czyli trawienne, które pracują w zakresie od do. Jeżeli my w tych, nazwijmy to, i każdy ma to specyficzne dla siebie, to nie jest tak, że to jest jedno dla wszystkich, ciężko im powiedzieć, że na przykład dla wszystkich będzie norma, że spożywamy, nie wiem, kilogram pokarmu dziennie, wszyscy się super na tym czują, bo inni mogą spożywać 1,5 kilograma, będą się świetnie czuć, a inny potrzebuje jeszcze więcej, a kolejny okazuje się, że 600 gramów mu wystarcza, tak? Więc tu nie ma jakby normy jednej dla wszystkich, natomiast każdy powinien te normy sobie wybadać, przy jakiej ilości pokarmu czuje się najlepiej. W sensie energetycznym, w sensie klarowności myśli, w sensie zmęczenia fizycznego, i wówczas do tego jakby sobie taki test zrobił, a to nie jest trudne, to potrzeba, nie wiem, tydzień, dwa może na to, po prostu zaczynamy od normalnych, powiedzmy, ale zmniejszonych posiłków co najmniej o połowę te, które jemy do tej pory. Na początku ciężko się będzie przyzwyczaić, bo będzie nam tej połowy brakowało, siłą rzeczy będziemy głodni, ale wytrzymać to, bo to się da, znowu zjesz lunch, potem kolację, jak to się mówi, nie umrzesz z tego, że nie dojesz, tak? Ale masz co jeść. Następnie zwiększ to tam o ileś procent, nie wiem, zwiększ to powiedzmy tam o chociażby 50%, jak chcesz trochę szybciej iść. Znowu wytrzymaj 3-4 dni, zobacz, jak się czujesz i czy naprawdę nie możesz tego głodu tak opanować, tego łaknienia, które pozostaje. Potem przejdź na 100% tego, co jesz teraz, potem znowu zwiększ o 50% i w zasadzie te 4 czy te 5 parametrów, które sobie ustalisz, już zobaczysz, przy którym się czułeś najlepiej. Bo może się okazać, że to wystarczy ci, nie wiem, 90% ilości żywności, którą spożywasz teraz, jest dla ciebie idealna. Może być 80%, nie wiem. Każdy ma indywidualne. I to, jak sobie człowiek wbije do głowy, że tyle ma jeść i na talerzu ma być tyle, a nie więcej, to naprawdę zaczniemy fantastycznie funkcjonować. Oczywiście to prościej się mówi, jak się robi, bo nawet jak już człowiek to sobie sprawdzi, już wie, w jaki jest dla niego właściwy zakres, no to stare przyzwyczajenia i stare smaki wracają, nagle jest coś dobrego, co po prostu na samą myśl ślinka nam i grdyka, że tak powiem, mocno pracuje. No więc wtedy dobra, to sobie dwie łyżki weźmiemy i się zaczyna znowu zjazd na stare tory, nie? Ale to też, jak mówię, nie jest nic złego, bo na początku takie drogi, nawet jak raz czy drugi wrócimy, że tam zjemy sobie kilka łyżek więcej, to nie jest tragedia, tylko żebyśmy potrafili wrócić do tych poprzednich ilości i to będzie coś fantastycznego. Plus do tego, jak dołożymy jeden dzień w ogóle bez jedzenia w tygodniu, naprawdę dzięki tylko temu możemy zachować fenomenalną kondycję, ogólnie to ujmując, i na pewno tym się przedłuży znacznie zdrowie. I też w ogóle wygląd, tak? Bo przecież o ile faceci no, tam niespecjalnie dbają o wygląd, bo tak mamy z natury, że my mamy jakby ten ciężar uwagi na co innego bardziej przyniesiony, tak dla kobiet, no wygląd zewnętrzny jest jedną podstawową rzeczą. Ja nie mogłem na początku w ogóle, kiedyś tam jak zaczynałem jako terapeuta, zrozumieć kobiet, które nie wyobrażały sobie tego, żeby miały, powiedzmy, były tam jakieś choroby, które wymagały obcięcia włosów, ja na przykład typu brązowe plamki czy brodawki na głowie, które no bardzo ciężko we włosach znaleźć, trzeba po prostu głowę ogolić. One wolały podjąć ryzyko to, że się u nich rak rozwinie, niż obciąć włosy. Ja tego nigdy nie rozumiałem. To dla mnie to był szok. Ja mówię, jak można aż tak mieć tą szalkę przeważoną w tą stronę, ale potem zrozumiałem, że kobiety po prostu, no to jest inna płeć, nie? Bo wcześniej tego...
No my faceci to zrozumieniem kobiet ogólnie chyba dość słabi jesteśmy w tym, te klocki. Była kiedyś taka książka, jak zrozumieć kobiety, i była pusta cała. Więc ja był to hit sprzedażowy. Ale jeszcze wracając do postu, bo znam taki przypadek i fajnie, bo go znam na żywo, tak? Nie jest to jakiś ktoś gdzieś tam z Facebooka, kto coś opowiada, tylko znam tę osobę i ona po wykryciu nowotworu jajnika najpierw zaczęła od postu, żeby potem się przygotować pod terapię i cokolwiek tam miało nadejść, więc tydzień nic nie jadła. To był taki post, bo chciała się totalnie oczyścić. A po tygodniu, jak miała pierwsze takie badanie zaczynającej się terapii, to się okazało, że nie trzeba już zaczynać terapii, bo już nie ma czego leczyć. I to był szok, bo ona sama nie po to robiła, żeby tylko zakładała, że terapia będzie bardziej skuteczna dzięki temu, że najpierw oczyści organizm, a tu się okazało, że całkowicie wyzdrowiała. Więc niesamowite rzeczy się dzieją, a chyba już ludzie świadomi rozumieją, że branża klasyczno-farmaceutyczna nie ma żadnego interesu w tym, żeby nas jakoś specjalnie leczyć, więc chyba nie pomoże. No to idąc po alternatywnych sposobach oczyszczania, znowu wracam do jelita, trochę się martwię, bo teraz, nie wiem, co by Zygmunt Freud powiedział, że ten wieczorek tak ciągle gada o tym jelicie, ciągle go tam ciągnie, coś tam, ale nie. A już tak na serio. To mi się skojarzyło dlatego, że ostatnio z kolei mój znajomy poszedł na oczyszczanie jelita, czyli tak zwaną lewatywę, chociaż to się nazywało jakieś inaczej, jakoś to było bardziej zaawansowana rzecz.
Hydrokolonoterapia?
Tak. I on mi opowiadał, że niesamowite uczucie później, bo w trakcie to wątpliwe, ale później, że bardzo dobrze się czuł i jednocześnie widząc, co tam z niego wyszło, to był w szoku. Ale z kolei zastanawiając się nad tym, czy nie pójść w jego ślady, nie udać się na coś takiego, dotarłem z kolei do człowieka, który mówił dokładnie coś przeciwnego, że to owszem czyści jelito, ale ze wszystkiego, czyli z bakterii różnych, a tam są miliony dobrych bakterii i je też czyścimy w ten sposób i to działa trochę jak antybiotyk, czyli że potem przez parę miesięcy flora bakteryjna od zera tak naprawdę musi się budować, więc konflikt opinii i teraz w takim razie pytam, dobra rzecz czy zła rzecz oczyszczać się w ten sposób, czy oczyszczać się po prostu jedząc brokuły i pijąc zioła? Uwaga, uwaga, szybki przerywnik. Czy jest możliwe prowadzić firmę w Polsce bez płacenia ZUS-u? Legalnie oczywiście, bez żadnych kombinacji. Jak najbardziej jest to możliwe. Trzeba wtedy mieć spółkę ZO. Ja bardzo się cieszę, że takie spółki prowadzę, ponieważ oszczędziły mi wiele problemów, stresu i jednocześnie kupę kasy na podatkach i ZUS-ie. Ponieważ spółki ZO nie płacą ZUS-u, spółki ZO płacą tylko 9% dochodówki i spółki ZO odpowiadają wyłącznie do swojego kapitału zakładowego. W związku z czym są bardzo bezpieczną formą prowadzenia działalności w Polsce. Więc jeżeli prowadzisz firmę albo zastanawiasz się, czy prowadzić firmę i w jaki sposób, wejdź na sekretyspółek.pl, dołącz do naszej platformy i tam dowiesz się wszystkiego od A do Z. Tam nasz profesjonalny doradca podatkowy odpowie Ci, jak to się robi, z czym to się je, czego należy unikać. Masz tam też wzory umów, które mamy dla Ciebie przygotowane, żeby nie trzeba było szukać jakichś dziwnych wzorów z internetów i potem popełniać straszne błędy. Tam masz gotowiznę, podmieniasz dane i działa. I masz te najważniejsze rzeczy. Polecimy Ci też właściwą księgowość do tego typu spółki. Także linka do tego znajdziesz pod tym nagraniem. Dołącz do sekretyspółek.pl. I wracamy do nagrania.
Tak, to jest racja w tym, że podczas tego oczyszczania usuwa się przy okazji bakterie tam znajdujące się, po prostu się wypłukuje. No ale to jest bardzo prosty sposób. Na koniec tej hydrokolonoterapii po prostu wstrzykuje się roztwór bakterii. No nie wszystkie gabinety to robią, nie wszystkie to mają, ale trzeba znaleźć taki, który to ma i w zasadzie to pozwala bardzo szybko odbudować tą florę bakteryjną w jelicie, więc już niebezpieczeństwo znika błyskawicznie. Natomiast rzecz jest taka, że jeśli chodzi o jelito grube, no nie ma nic innego równie skutecznego jak właśnie hydrokolonoterapia czy lewatywa robiona w domu, to musimy robić około 3-4 tygodni, żeby uzyskać ten sam efekt jak dzięki tej maszynie w ciągu godzinnego zabiegu. Ja robiłem obydwie metody i powiem tak, w domu naprawdę to można to zrobić, ale to jest uciążliwe. Chodzi o to, że jelito grube od środka, gdybyśmy popatrzyli, to ma takie, że tak powiem, wpusty, jakieś, nie wiem jak to nazwać inaczej, ono nie jest gładkie. I tam właśnie mnóstwo tych wszystkich rzeczy, łącznie z kamieniami kałowymi, się odkłada i zakleszcza. I w związku z tym sama perystaltyka tego jelita po iluś tam latach życia, jeszcze zwłaszcza niewłaściwego odżywiania się, powoduje, że zmniejszona jest perystaltyka i ono nie pracuje w całości tak jak powinno, bo ono jest po prostu częściowo zablokowane. I jedyną w zasadzie sprawą to jest lekkie zwiększenie tego ciśnienia i oderwanie tych wszystkich mas półtwardych czy twardych, które tam się znajdują, ich wypłukanie. No ja mogę powiedzieć też z własnego doświadczenia, to były same początki, kiedy zacząłem się zdrowiem interesować, czyli już naprawdę dawno, dawno temu. Miałem wtedy potężną alergię wziewną, z którą nie umiałem sobie poradzić. Bo mówię, to dopiero zacząłem szukać rozwiązań, jeszcze byłem totalnie zielony, zagubiony w tym wszystkim, jak wszyscy, którzy na takim etapie szukają. Ale przeczytałem gdzieś o hydrokolonoterapii, na zasadzie też nic na ten temat nie wiem, ale pójdę, zrobię, bo mówią, że się człowiek po tym lepiej czuje zdrowotnie, to poszedłem. I okazało się, że byłem tak zablokowany w wieku 30 lat, że akurat na szczęście nie było kolejnego pacjenta za mną. Więc gość mnie przez prawie 2 godziny czyścił, co wiem, że to technicznie było błędem, bo jelito nie jest w stanie już elastycznie pracować przez taki okres czasu, ale pewnie on też o tym nie wiedział, ja też, więc nic się nie stało. W każdym razie przez te prawie półtorej godziny to tam leciało ze mnie naprawdę takie ilości tych kamieni kałowych, że ja nie mogłem uwierzyć. Co się stało? Po oczyszczeniu tego jelita praktycznie natychmiast poczułem co najmniej 60% ulgę w alergiach wziewnych. Prawie natychmiast. To była kwestia, nie wiem, może 3 dni maksymalnie. Ja zauważyłem, że po prostu zupełnie mi się inaczej oddycha i to nie, że troszkę, tylko naprawdę to był potężny procent. I w tym momencie dla mnie to był też taki punkt kolejny, jak ja to mówiłem, miałem kilka takich, można nazwać bardzo kulturalnie, tak, punktów zwrotnych. Ja to nazywam po prostu kopniakami, które człowiek dostaje, żeby, że wie, że w tym kierunku idzie. I to był taki kolejny kopniak, że popatrz się, ośle, masz alergię, panowie doktorzy są totalnie bezradni, dają ci jakieś odczulania pod tytułem pierdu, żebyś ty tylko przyszedł, zapłacił za wizytę, kupił te rzeczy, to nic nie działa. A tutaj pukanka jelita grubego zrobiła to, czego żaden pan doktor nie był w stanie zrobić. No i to jakby nakierunkowało mnie jeszcze, żeby z większą intensywnością szukać kolejnych rozwiązań. Także jak najbardziej jestem całkowicie za tym, co mówisz, dlatego wiesz, to jest tak, jak jest na przykład ktoś ma raka, to nie tylko, że tam da się mu, załóżmy, żeby oczyścić jelito cienkie, żeby ono lepiej pracowało, zaleci się mu tą dietę Dąbrowskiej, ale ja zawsze mówię, minimum 5 dni, najlepiej tam jak ktoś się dłużej potrafi utrzymać, to trochę później, ale minimum 5 dni po tej diecie dr Dąbrowskiej, która właśnie wymiata, jak miotła, wszystko z jelita cienkiego i zrobić sobie hydrokolonoterapię, więc wtedy mamy jakby ten przewód prawie że cały oczyszczony. Dlaczego cały? Dlatego, że do 1/3 jelita grubego hydrokolonoterapia nie dociera. No ale to proszę sobie wyobrazić, z całej długości jelita cienkiego i grubego mamy raptem 1/3 około jelita grubego, gdzie no nie da się tego wyczyścić. No ale 2/3 jelita grubego podejmują pracę właściwą. I to efekty są naprawdę dosyć często, dosyć mocno odczuwane przez pacjenta jako szybką poprawę samopoczucia. Nie wie, co się zmieniło, ale ogólnie czuje się lepiej. Nie? Jak najbardziej. Jak masz 40 lat, to naprawdę przynajmniej 2-3 płukanki tak co kilka dni, żeby go naprawdę głęboko oczyścić. Za poradę nie musisz nic płacić.
już się bałem, do czego to zmierza, ale skoro za darmo. To jest ciekawe, ale faktycznie, bo rzeczywiście nawet jak się człowiek trochę porusza, zwłaszcza ktoś, kto się nie ruszał, to nawet coś się zaczyna z jelitami dobrego dziać. Ja tak mam, jak przebiegnę 23-4 kilometry. No taki półmaraton, jak strzelę, to kolejnego dnia to się czuję, jakby się sama robiła lewatywa, ale pewnie to nie zastąpi już takiego profesjonalnego zabiegu. No dobra, bo to jest ciekawe, więc jest dużo takiej wiedzy. Mnie to ciekawi właśnie, że często ludzie mają problem z tym, że jest tak dużo wiedzy, że zaczynają się sami tak sabotować, że mówią, a bo tu trzeba to, tu dieta, tu trening, tu oczyszczanie, tu coś tam, tyle to roboty. No a przecież bardzo wielu takich przedsiębiorców znam, którzy jak wymyślili sobie cel, że chcą mieć, nie wiem, fajne auto albo zarabiać kupę kasy, to jakoś nie jest to dla nich problemem, że tyle się trzeba dowiedzieć, nauczyć, harować od rana do nocy, jeździć po kraju albo po krajach wręcz, żeby coś załatwić i tak dalej. I jak się chce, to jakoś się znajduje zasoby, czas i energię. No a zdrowie to chyba jest jeszcze ważniejsza rzecz, więc...
Nie, ważniejsze są pieniądze.
Można za nie potem próbować łatać zdrowie.
Nie zmieniaj priorytetów, ja cię proszę.
W każdym razie, ciekawi mnie teraz jeszcze jedna rzecz. Czy są takie produkty, które ludzie myślą, że są zdrowe, a nie są? No bo jeżeli przejeżdżamy koło fast fooda i są tam burgery, każdy powie, dobra, wiem, że to jest niezdrowe, tak? Ale może są takie rzeczy, które wydają się zdrowe, a zdrowe nie są. I zacząłbym od tego, że w jednym wywiadzie, którego udzielałeś, powiedziałeś o owocach morza, które się kojarzą, no mi się na przykład kojarzą z czymś zdrowym, mimo że oślizłym, ohydnym i nie byłem w stanie nigdy w życiu tego jeść. No ale jednak w tych wszystkich, czy większości tych stref, tam stulatków, gdzie jest najwięcej, wiadomo, dieta śródziemnomorska, no to tam się żre te różne ośmiorniczki i różne inne tam ślizgacze, więc to jest twoim zdaniem jednak coś do unikania.
Wiesz, bo to można to jeść, jeżeli to jest dla niego naturalne środowisko, to jest numer jeden, a numer dwa ma odpowiedni wysiłek fizyczny, czyli organizm to wszystko spali. Jeżeli my teraz spożywamy owoce morza, które są de facto no, dosyć mocno zabrudzone, delikatnie ujmując, i my mamy, powiedzmy, nasz taki bardziej cywilizowany tryb życia, czyli mało ruchomy i mało wysiłkowy, to jest to dla nas katastrofa, bo to jest dostarczanie dla organizmu kolejnej porcji toksyn, z którą organizm sobie i tak nie radzi. To trzeba to rozróżnić, bo na przykład na Sardynii ludzie tam się odżywiają paskudnie. Tam żyje bardzo dużo stulatków, ale generalnie dieta według wszystkich standardów jest paskudna. Więc jak to się dzieje, że tyle żyją i są zdrowi? Ano dlatego, że Sardynia jest bardzo górzystą wyspą i tam staruszki, nie staruszki, żeby przejść z punktu A do punktu B, to rzadko kiedy im się uda przejść kawałek drogi prostej. No troszeczkę przesadzam, tak, ale generalnie chodzi o to, że to jest naprawdę wysiłkowy, że tak powiem, rejon świata, gdzie trzeba naprawdę dużo spalić, żeby gdzieś się przemieścić. W związku z tym oni to wszystko spalają na bieżąco i nie ma jakby problemu. Problem jest, mówię, z tym, z naszym życiem, że mamy za mało wysiłku codziennego, bo to, że na przykład, nie wiem jaki jest twój tryb życia, ale no domyślam się, że tych 20 paru kilometrów nie biegniesz tam co 3-4 dni, tylko raz na jakiś czas.
Staram się dwa razy w tygodniu to strzelić.
A no to dobrze.
Nie zawsze wychodzi, ale ogólnie taki jest cel.
Ale to myślę, że trochę przemęczasz organizm, wiesz? Tak mi się wydaje. No ale to, wiesz, to będzie porada.
Kolejna. Chyba jednak przyjdzie faktura na
koniec. Tak, no jakie są inne ukryte tego typu rzeczy? No praktycznie te rzeczy są ukryte, to jak powiedziałem, wchodzisz do supermarketu i naprawdę gdyby Państwo tutaj poświęcili troszeczkę czasu, można taką apkę sobie ściągnąć na skanowanie tych artykułów i zobaczyć, ile czego w czym jest. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że to, co się pokaże na tej apce, nigdy nie będzie kompletne. Dlaczego? Dlatego, że prawo jest tak skonstruowane, że jeżeli jakiegoś czegoś jest poniżej 5% dodawane do danego produktu, to producent nie ma obowiązku tego wyszczególniać na opakowaniu. Więc te 5% może być cokolwiek. To może być jakaś inna chemikalia, to może być jakaś, powiedzmy, część żywności GMO. To się de facto oblicza, że nawet u tych ludzi, którzy bardzo skrupulatnie przestrzegają zdrowej diety, starają się jeść jak najbardziej ekologicznie, ale coś tam kupują w supermarketach, to i tak kilkadziesiąt kilogramów rocznie tego GMO spożywają właśnie poprzez ten przepis, że do 5% nie trzeba podawać na opakowaniu. Także praktycznie nikt z nas nie jest bezpieczny, ani tak naprawdę w stanie w 100% uciec od tych pułapek. Więc to jest, krótko mówiąc, nie chcę tu siać jakiegoś, powiedzmy, horroru czy coś, ale tak naprawdę no to jest wszędzie to zagrożenie, jeśli mówimy o żywność, bo pakują, przetwarzają do stopnia no takiego, żeby to się nie psuło, było długo leżące na półkach, ale zauważcie, że żywność naturalna jakakolwiek to będzie, czy wyprodukowany świeżo ser, czy masło, czy świeże mięso, ono nie poleży długo, to jest kilka dni, go nie ma, pleść od razu się za to bierze. Jakim cudem taka żywność potrafi na półce sklepowej leżeć pół roku i ciągle się nadaje do użytku? No jest tylko jedna odpowiedź. Albo jest tak wysoko przetworzona, czyli wysoko dla nas niezdrowa, albo zawiera tyle dodatków chemicznych, które zapobiegają rozwojowi właśnie bakterii, w konsekwencji pleśni, i to powoduje, że się nie psuje. Czyli jedno i drugie nie jest dla nas zdrowe. Czyli jeśli już wybierać te produkty z jak najmniejszym czasem, że tak powiem, terminu przydatności do spożycia, ale nie takie, że było wyprodukowane pół roku temu, a myśmy dzisiaj przyszli, zostało dwa dni do końca spożycia i super, to krótki okres spożycia, tak? Trzeba patrzeć od daty produkcji. No i unikać tego na wszelkie możliwe sposoby, co jeszcze raz mówię, no to jest bardziej w sferze dzisiaj naszych marzeń, aniżeli realnych faktów, że to się da do końca uniknąć. No przykre to jest cholernie. I przykro mi, że nie mam lepszej wiadomości, no ale jak się na to wszystko popatrzy, ja kiedyś naprawdę z żoną żeśmy spędzili mnóstwo czasu w supermarketach właśnie za pomocą tej apki, żeśmy sprawdzali, no to praktycznie niewiele tych produktów jest, że prawie albo nie ma tego, albo jakieś no, mikroskopijne ilości, które teraz kupujemy i spożywamy, no, ale nie jesteś w stanie sobie wszystkiego odmówić.
No bo kojarzysz nazwę tej apki? Bo może ktoś...
Zupełnie nie.
No, ale powiem, to było kilka
lat temu, więc zupełnie na to żona i tak jakby jest tym bardziej biegła niż ja, więc to ona była głównym operatorem.
Łosoś. Pytam o łososia, dlatego że to jest też taki trop, który się wydaje trafny, w sensie, no bo jeżeli mówimy o rybach, to ludzie spożywający ryby pewnie wiedzą, że panga no to jest sama chemia i karmiona chemią, ale łosoś był zawsze lansowany na takiego tutaj wybawce i super turbo, zdrowa ryba, jedzcie łososia, a chyba też tak do końca nie jest z tym.
Nie, no łosoś dzisiaj to jest jedna wielka katastrofa z tego prostego powodu, że generalnie łosoś, jeśli nie jest autentycznie dziki, to jest katastrofa. W ogóle nawet dziki łosoś, dlatego że on jest tym, w tym łańcuchu pokarmowym bardzo wysoko, czyli on zjada wszystkie te mniejsze rybki, które wciągają i wchłaniają w siebie i chemikalia zawarte w wodzie morskiej i metale ciężkie, to łosoś jest jednym z tych szczytowych drapieżników, których należy bardzo, ale to bardzo rzadko spożywać, bo on zawiera potężne ilości tych toksyn. To jest numer jeden, już z tego nawet dziki. Teraz oglądałem kilka lat temu, aż się zdziwiłem, że w ogóle puścili na telewizję, ale puścili Gronki w nocy oczywiście, nie tak wiesz, w normalnej oglądalności, ale coś, nie pamiętam z jakiego powodu, raczej się kładę spać dosyć wcześnie, ale wtedy jakoś tak nie wiem, co tam miałem w głowie, że oglądałem. I był pokazany cały reportaż na temat ludzi, którzy robili badania takie naukowe, takie bardzo, wiesz, prawidłowe, na temat właśnie mięsa z łososia, tego, które jest na rynku. No to powiedzieli, że oni jak te badania ogłosili, to im totalnie zablokowali poprzez właśnie tam lobby producentów łososia, bo praktycznie gdyby to ogłosili, to dotarło do ludzi, to prawdopodobnie by no chyba się łosoś bardziej nie sprzedawał. To jest jedna wielka chemia. Wystarczy powiedzieć tylko to, że sam kolor łososia, ten różowawy, jak kupicie dzikiego, to on jest, mięso jest z tego, co przynajmniej słyszałem od ludzi, którzy mieli możliwość, żeby takie mięso gdzieś tam czasem w życiu zjeść, to on jest może nie czysto biały, taki troszkę pod, no ale powiedzmy, no taki białe, przymglony, albo bardzo delikatnie podróżowawy. To, co kupujemy w supermarketach, no to jest zawsze albo różowe, albo mocno różowe. Dlaczego? Dlatego, że ten kolor tak nam zostało wtłoczone, że on się odżywia tymi tam, powiedzmy, krewetkami i tymi innymi stworami, które zawierają dużo właśnie karotenoidów w środku, więc on przybiera ten kolor. Tak nam to wbito do głowy, że my teraz, jakbyśmy zobaczyli prawdopodobnie nieróżowego łososia, to byśmy uważali, że ktoś nas naciąga. Tak nam przemielono mózg. Nie? I ja powiem szczerze, że byłem w szoku, że w ogóle w telewizji ten reportaż poszedł, ale po tym mi to też trochę otworzyło oczy i zacząłem później troszkę szukać. No to cuda dziwne się dzieją. Na przykład jedna studentka mi opowiadała, mieszka na Malcie, jak któregoś dnia był potężny sztorm, tak potężny, że chyba z huraganem połączony, a tam jest koło Malty mnóstwo właśnie tych farm rybnych. No i okazało się, że normalnie w środku miasta te ryby były tam wyrzucone na ulicę, no nie, gdzieś tam porozrzucane, więc tam naprawdę musiało się dziać. No ale natychmiast co ogłosili, żeby przypadkiem tych ryb nie jeść, bo właśnie tam były dzień czy dwa dni wcześniej nafaszerowane antybiotykami i są bardzo szkodliwe. No nie wiadomo, czy to tak było, czy po prostu nie chcieli, żeby ludzie zebrali i zjedli, bo to były już de facto świeże ryby, tylko żeby poszli do sklepu i kupili, no ale mniejsza o to, no sam fakt, już oni oficjalnie powiedzieli, co się działo, tak? I dokładnie to się dzieje z łososiem i wszystkimi innymi rybami hodowlanymi, także jeśli coś jeść, no może też nie da się na 100% wszystkich ryb dzikich dzisiaj spożywać, no ale powiedzmy, jeśli ktoś ma same stawy i te ryby tylko dokarmia bez jakichś chemikali, no ale skąd też możemy wiedzieć to jak to prowadzi? No, jest po prostu okropność. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że jeśli ktoś ma nawet małą działkę, to może sobie zrobić tam taki cykl. Nie pamiętam w tej chwili jego nazwy. To jest coś takiego, że w metrze sześciennym wody, mogę się tu o parę kilogramów pomylić, ale chyba się nie mylę, można sobie w ciągu roku wyhodować ryb 30 kilogramów w jednym metrze sześciennym wody. Do tego jest Ci potrzebny drugi, taka kuweta, drugi metr sześcienny, w którym się hoduje jakieś tam wodorosty, trawy, jakieś tam nazwie, którą ryby uwielbiają jeść. I w zasadzie masz na podwórku, ile to masz, 2 metry na metr w sumie, tak? Masz 30 kilogramów ryb, że tak powiem, pierwszy sort, wiesz, że tam nie ma metali ciężkich, wiesz, że nie ma chemikalii, bo ty to sam robisz i może warto się tym zainteresować, bo mnóstwo ludzi ma swoje domy, no ci w apartamentach tego nie zrobią, no ale przynajmniej ta część, która ma swoje domy, może sobie takie hodowle otworzyć i zamiast jednego metra sześciennego może mieć 2, 3, 4 i zamiast 30 kilogramów będzie miała na przykład, nie wiem, 90 czy 120 kilogramów tych ryb rocznie, to przecież to będzie musiała jeść rybę codziennie wówczas. No, ale to będzie zdrowa ryba. No nie wszystkie się do takiej hodowli też nadają, to trzeba wybrać gatunki, które się do tego nadają. Ja się na tym nie znam, więc tu nie podpowiem więcej. Ale bardzo ciekawie mi to opowiadał jeden człowiek, który się na tym zna. który też robi instalacje, że te hydrofoniczne, które możesz sobie na przykład w garażu zrobić, na półkach automatycznie nawadniane warzywa. I też nie musisz mieć jakiejś przestrzeni ileś hektarów. Praktycznie w średniej wielkości garaż prawie, że wystarcza ci do tego, żebyś miał praktycznie codziennie swoje świeże warzywa i jeśli to w odpowiednim cyklu wszystko zaczniesz robić. No oczywiście jest roboty przy tym mnóstwo, bo tu trzeba posiać, żeby wyrosły sadzonki przesadzić, potem rozumiesz, o co chodzi, no do tej roboty jest, nie? No, ale dla człowieka, który chce mieć na przykład swoje pokarmy i ma, no mówi nawet malutką działeczkę, bo to wystarczy dom i kawałeczek czegoś, żeby to zrobić, no to jest możliwość taka, żeby to mieć. No trzeba po prostu to zrobić, ale jak raz się to przysiądzie nad tym, poświęci ileś godzin, żeby się z tym zapoznać, o co w ogóle z tym chodzi, to po pierwsze potem podjąć decyzję, żeby to zrobić, ale jak już raz to masz zrobiony ten mechanizm, to go masz, to tak jak z budową domu. Ojejku, jaki ból głowy przy budowie domu, bo pozwolenia takie, siakie, ileś tam zgód, odbiory, nie wiadomo co. No dobrze, ale jak ten dom postawisz, to już go masz. Już go potem nie budujesz co rok kolejnego. Tylko raz poświęciłeś na tą budowę pół roku, czy rok, czy może dwa, ale już w nim mieszkasz następne kilkadziesiąt lat. Tak samo tu zrobisz sobie takie kuwety na ryby, raz się wykształcisz, zrobisz sobie warzywa hydrofoniczne w garażu, masz to zrobione i to po prostu masz. I tylko później z tego używasz. No i oczywiście pilnujesz, jak coś by nie szło, to tam trzeba to skorygować, naprawić, no bo to powiedzmy... O ile tam przy kuwetach niewiele będzie roboty i się niewiele zepsuje, tak przy tej instalacji, gdzie woda, gdzie automatyzm, jakieś tam zraszanie, niezraszanie, to trzeba tego, no mimo wszystko techniczne rzeczy, tam się w tym momencie coś wykrzaczy. Trzeba tego pilnować i w taki sposób można się w potężnym procencie samemu zaopatrzyć w naprawdę dobre produkty. Tylko trzeba chcieć.
No to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby osoba się też sama zaangażowała, bo tak trochę nas wytresowali do tego, że na wszystko będzie tabletka i wszystko się samo rozwiąże, a potem ludzie nawet by chcieli zarabiać miliony w środku nocy nic nie robiąc i tak dalej, obudzić się bogaci, zdrowi, piękni i tak dalej, a tu wszystko wymaga roboty, więc zmierzając do końca, chciałem jeszcze zapytać o rzecz, która do końca od nas nie zależy, i przez to jest jeszcze bardziej problematyczna, czyli o promieniowanie, no bo używamy wszyscy miliona różnych sprzętów, jedziemy samochodem, który ma GPS-a w tle pewnie włączonego cały czas, bo pewnie tak to działa, mamy tu trzy telefony, tak każdy ma swój, teraz może wyłączone, no ale generalnie wiadomo, potem każdy włączy i tak dalej, do tego ludzie mają iPady, komputery i tak dalej, potem jest sieć, tak? 5G oznacza przecież antenę co 300 metrów, nie wiem jak to wpływa, no ale pamiętam, że kiedyś jak jeszcze nie było tej sieci, to jak się przejeżdżało koło takiej wieży telewizyjnej, która jest parę kilometrów stąd, to zawsze radio przestawało działać w pobliżu, bo były zakłócenia i tak dalej, więc zastanawiałem się wtedy, dobra, jeżeli moje radio przestaje działać przez to, co tu się unosi w powietrzu i czego nie widać, to co z resztą rzeczy, które ja mam, tak, serce, nerka i tak dalej, więc...
A to nic się nie dzieje, badania potwierdzają, niezależnie ekspertów się nic
niezależnie eksperci powiązani z prowadzaczami tej technologii. Więc, ale nawet samo to, że przecież jedna z teorii spiskowych, która potem się okazała być prawdą, czyli program MK Ultra, który polegał na tym, że CIA chciało falami rozmaitymi kontrolować umysł ludzi z różnym tam efektem, no ale jakiś wpływ ogólnie udawało się uzyskać. Więc to jest ciekawe, bo to jest jedna z tych rzeczy jak miłość, tak, których nie widać, a które są i też wpływają na nasze życie, tylko że niestety chyba nie tak dobrze jak miłość. Więc teraz pytanie.
A może to wystarczy pokochać?
Zakochajmy się.
Niektórzy są tacy maniacy. Mam taką przyjaciółkę, pytam się, razem do szkoły chodziliśmy, pytam się, jak tam twoje dzieciaczki, no ten wyszedł za mąż, znaczy ta wyszła za mąż, ten się ożenił, a trzeci zakochał się w komputerach. Więc już chyba się z nimi ożenił. No ale to też świadczy o tym, że część ludzi jest naprawdę takich, że bez tej elektroniki by nie żył, ale przepraszam, bo ci przerwałem po raz kolejny.
Ale dobrze, bo tak faktycznie jest, nie? Że przecież ta technologia wiele też różnych korzyści przynosi i przez to jest to jeszcze większy problem, bo jakby przynosiła same straty, to by było łatwo, tak? To wyrzucić do kosza i tyle, no ale jednak jesteśmy wręcz od tego uzależnieni, już ciężko z banku korzystać, nie mając smartfona, tak? Także kiedyś to może ktoś sobie jeszcze starą Nokię by kupił, no ale teraz to już do banku nie wejdzie, więc robi się trudniej i faktycznie jesteśmy od tego uzależnieni, ale zmierzam do tego, że no jakby z systemem nic tu nie zrobimy, tak? No bo no nie przestawimy nadajników, nie wyłączymy tego wszystkiego, nawet jak my sami sobie wyłączymy nasze komórki przez większość dnia, to obok będzie ktoś, kto będzie mieć swoją włączoną. Każdy, kto próbował się do Wi-Fi w miejscu publicznym podłączyć, ten widzi, że 50 innych Wi-Fi jest dostępnych.
Ale pozwól, że tu się to wtrącę. Tak, masz rację, że jeśli swój wyłączysz, to może być ktoś z boku, kto będzie miał włączony, ale to zawsze będzie o jedno promieniowanie mniej. Czyli to twoje, które będzie wyłączone.
I w sumie odległość trochę też większa,
tak,
od kolejnego.
I to na to musimy zwracać uwagę, bo nie jesteśmy dzisiaj w stanie całkowicie się wyizolować. Nie ma jak. Przepraszam, bo tak...
No ale bardzo dobrze właśnie, no bo o to chodzi, że nie mamy jak się wyizolować, a jednocześnie chcemy być zdrowi. To co z tym możemy zrobić, zakładając, że faktycznie no jednak nie chcemy kupić sobie foliowej czapki i w niej chodzić po mieście, bo...
Czemu nie? To trzeba ładnie wygląda.
W sumie jak byłem młody, to był taki program, tam Mad Planeta, tak? I oni tam chodzili w takich, ale w skafandrach nawet całych. Więc co my, przeciętni kowalscy, możemy zrobić, żeby chociaż zmniejszyć trochę to promieniowanie, to oddziaływanie tego wszystkiego, co tu jest, choć tego nie widać?
Przede wszystkim sugeruje się, jak zwykle, wyedukować i nigdy nie polegać na tak zwanych ekspertach, którzy mówią, zwłaszcza rządowych. Dlaczego rządowych? I to dotyczy wszystkich ekspertów rządowych w każdej dziedzinie. Dlatego, że rząd to jest nic innego jak grupa biznesowa, która w danym momencie ma więcej do powiedzenia w danym kraju, a skoro to jest grupa biznesowa, to ma wszelkie powiązania z przeróżnymi biznesami. Ona zawsze znajdzie ekspertów, którzy poprą jej teorię, żeby ona mogła więcej zarabiać pieniędzy. Oni mają serdecznie w nosie zdrowie populacji. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to niech sobie przypomni, co się działo w okresie, że tak powiem, jeszcze troszeczkę do tyłu, jakie były śmiertelne zagrożenia. Gdy się zaczęła wojna na Ukrainie, zagrożenie zniknęło jak komfora, więc polski rząd kupił ileś tam kolejnych, że tak powiem...
Wbijaczy,
nie wymienimy nazwy, żeby nie zablokowali filmu. I pewnie to będzie coś przeciwko rakowego. I znowu ci, którzy nie myślą logicznie, pewnie znowu się poddadzą, a to nic innego jak kolejna ściema. I tak moglibyśmy temat długo drążyć, ale wracając tutaj do promieniowania, najpierw się należy wyedukować, czyli naprawdę maksymalnie, ja miałem jedną rzecz, jeśli się edukowałem. Podam ten sposób, może się to komuś z Państwa przyda i uznam to za pożyteczny. Jak ja miałem samych ekspertów mówiących, że coś jest dobrego, to jak znalazłem eksperta, który mówi, że to nie jest dobre i dawał argumenty, to ja zawsze większą wiarę przykładałem temu, który mówi, że to nie jest dobre, niż ten, co jest dobry. Bo wiem, że tych, którzy... Jest takie powiedzenie, że droga na zguby jest zawsze szeroka. Mhm. Więc wiem, że ci, którzy mają rację, są zawsze w mniejszości. To jest numer jeden i oni zawsze będą tępieni, to jest numer dwa. Więc jeśli ktoś mówi, że coś jest niedobrego, to szukałem jeszcze drugiego czy trzeciego potwierdzenia, że coś jest niedobrego i odrzucałem te wszystkie przemądrzałe ekspertyzy tych wszystkich, którzy zazwyczaj są podczepieni do rządu. To taka uwaga. Może dzięki temu i temu podejściu właśnie udało mi się tą przyczynówkę poukładać i zrobić jak należy. Bo inaczej to byłbym zaślepiony, tak jak większość, i nie rozróżniałbym tych rzeczy. Ale znowu do promieniowania, bo znowu odbiegłem. Więc dużo na temat promieniowania jest w książkach Rak to nie wyrok, na temat różnego promieniowania, prześwietlania piersi, mammografii piersi, rentgenów i tak dalej, ale też sugeruję jak najbardziej, bo tu wspomniałem się o 5G, przeczytać sobie książkę Falowe Eldorado. Jest to w zasadzie napisana książka jako dowód w sprawie do sądu. To jest na tym poziomie napisane. Z trudem to czytałem, to się niezwykle ciężko czyta, bo to jest badanie kliniczne za badaniem klinicznym, ale nie od ekspertów rządowych, tylko tych z drugiej strony. I warto to sobie przeczytać, żeby sobie uświadomić, jakie to są zagrożenia. Jak się wyedukujemy, co można zrobić? No przecież można kupić sobie ubrania, które są do znalezienia na, że tak powiem, na wolnym rynku, które w dużym procencie blokują promieniowanie, czyli nasz organizm możemy sobie przynajmniej w jakimś sensownym stopniu zabezpieczyć. Rzeczywiście nie da się tego na 100%, bo musielibyśmy w jakiejś uziemionej zbroi chodzić. No ale na tyle, na ile się da, to jest numer jeden. Numer dwa. Możemy zrobić sobie coś takiego. Tutaj mam telefon. Tu mam opakowanie. I tutaj mam taki materiał, nie będę go wyjmował, ale kawałek może, bo dobrze przycięty i włożony, który jest zastosowany do futerału. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. Pomalowany dwukrotnie farbą, która blokuje, czy bardziej rozprasza promieniowanie. I to już powoduje, że na przykład telefon nosząc przy sobie, nosząc oczywiście w kieszeni, jest u mnie w ten sposób włożony, czyli tą stroną, gdzie blokuje promieniowanie od mojej strony. I wiem, że to na 100% działa, gdyż jeśli mam telefon bez tej ochrony, to mniej więcej około 15-20 minut później, gdy noszę go w kieszeni, czuję takie mrowienie jakieś dziwne. Jak z tym mogę cały dzień chodzić. Kolejna rzecz, że to działa. Znajomy mieszka w Londynie koło M25, ta obwodnica londyńska, i ma bardzo słaby zasięg tam u siebie w domu. I zrobiłem mu takie coś i mówi, myślał, że mu się telefon zepsuł, bo mu w ogóle nie odbierał. Aha. W momencie, ale coś go tknęło, zdjął to opakowanie i telefon zaczął działać. Mówi, ty, to naprawdę działa. Mhm. Albo zauważcie, że jest tylko z jednej strony. Ale można sobie zrobić też, że jest to zamykalne, z dwóch stron mieć.
Mhm. To się da kupić, czy to trzeba sobie wyprodukować?
To jest materiał ADR, sklep ADR. Mhm. I oni też mają taką farbę, więc ja sobie tam kupiłem, też mam prześcieradło położone pod materacem po to, żeby sąsiad od spodu, który ma Infimi, nie torpedował. Na razie nie mam jeszcze tego od sąsiada od góry, żeby zrobić, ale takie, wiesz, zabezpieczenia proste można sobie zrobić. No, to jak powiedziałeś, jest to na tyle przydatna technologia, że ciężko nam się jej wyrzec, natomiast my jesteśmy w stanie za to, że ją używamy, zapłacić zdrowiem, a nawet życiem, dlatego że promieniowanie jest jednym z głównych powodów rozwoju chorób chronicznych, w tym nowotworów. I nikt, ale to nikt z czynników rządowych nie chce tego przyznać. No bo musieliby dużo rzeczy zmienić. A technologia 5G jest na tyle przydatna, że tutaj chodzi o sterowanie społeczeństwem i jego emocjami. Więc oni chcą te anteny zrobić wszędzie, gdzie się tylko da, bo to ma dojść do tego, co Schwarz powiedział, że nikt nie będzie nic miał i każdy będzie szczęśliwy. No jak ci dadzą odpowiednie promieniowanie, będziesz szczęśliwy. To nie jest żaden problem przy dzisiejszej technologii. Wiadomo, jakie częstotliwości powodują to, że wprowadzić się w depresję, jakie wprowadzić się w euforię. Przecież już policja zaczyna mieć urządzenia, które w przypadku agresywnego tłumu włączają na zasadzie fal i rozpraszają tłumy, powodując u nich lęk. Więc to cały czas chodzi o kontrolę społeczeństwa i o to, żeby z tak zwanym bydłem robić to, co się tylko chce. Więc wiedząc o tym, jak się zrobi chociażby te rzeczy, które powiedziałem, plus do tego jeszcze jest lek homeopatyczny, nazywa się Radium 15CH. Jest jego dobrze zażyć sobie, nie wiem, z dwa razy w roku. Ja go zawsze biorę, gdy na przykład lecę samolotem. Zawsze jest go dobrze zażyć sobie tuż przed jakimkolwiek prześwietleniem. On w dużym stopniu zapobiega uszkodzeniem komórek poprzez właśnie nadmierne naświetlanie. Więc wiedząc o tych chociażby kilku rzeczach, no to już jesteś naprawdę na tej dobrej, powiedzmy, takiej półce, na której możesz się w dużym stopniu zabezpieczyć przed szkodliwością tego wszystkiego. Nie unikniesz w 100%, bo wyjdziesz z samochodu, masz trzy wieże, jesteś w środku, no to cię rypią jak co, no ale mając chociażby takie właściwe ubranie, już do ciebie dojdzie, nie wiem, 30, 40, może 50% promieniowania, ale nie 100.
Super, no ja bym cię tu mógł godzinami wypytywać o różne rzeczy, bo temat zdrowotny to jest temat niekończący się i tyle tego jest.
Pytaj, jeszcze mam godzinę.
Także, no ale to wtedy...
Innym razem.
Liczę, że tu będziesz wracać regularnie. Chciałbym, żeby tak było. Ostatnio wręczyłem ci w podzięce książkę Wzór na szczęście i z tym się wiąże moje ostatnie pytanie, które w międzyczasie stało się klasycznym pytaniem tego programu. Jaki jest twój wzór na szczęście?
Mój wzór na szczęście... Wiesz co, trochę to pytanie jest takie, które jest wielowątkowe, wielowymiarowe, więc nie ma takiego jednego. No, mi szczęście przynosi to, jak na przykład widzę, że chociażby moi studenci po szkole mówią, słuchaj, wiesz, że zacząłem stosować to, co ty w szkole uczysz i ja na przykład przestałem chodzić z moim dzieckiem do lekarza. Ja na przykład wyciągnąłem się z raka, ja na przykład wyciągnąłem się z jakichś zaburzeń, z którymi na przykład lekarze nie dawali sobie rady. A to są proste zaburzenia wynikające objawy i zrozumienie z medycyny naturalnej. To nie są jakieś rzeczy, które że tak powiem, są nie z tego świata. No, nie proste rzeczy, tylko po prostu trzeba ich przekazać. I to wszystko. I powiem ci, że mnie to naprawdę napawia takim szczęściem, bo mówię, no troszkę w życiu tych ludzi się coś zmieniło. Mhm. Czyli mówiąc krótko, to zresztą całe życie to przerabiałem, że jak się komuś w jakiś sposób coś dobrego da, ja mam taką wredną cechę, że często w rozmowach ludzie są bardzo tacy zdziwieni, a niektórzy nawet zmieszani, tym, że jak rozmawiamy, często z jakimś nowo poznanym człowiekiem i on tam o czymś opowiada i ja już widzę, jaki ma problem, to ja mu od razu daję rozwiązanie, a oni tego często nie rozumieją, bo nie dorośli do tego, żeby to rozwiązanie przyjąć. i niektórzy to traktują jako, powiedzmy, ingerencję w ich własne sprawy, ale mówię, skoro ty mi o tym mówisz, a człowiek, który o tym mówi, szuka rozwiązania, ja ci go daję, dlaczego się denerwujesz, nie? I stąd może też wynika to, że lubię się dzielić z tym, co wiem, bo uważam tak, że skoro ja coś przerobiłem, oczywiście wszystkiego nie przerobiłem, wszystkiego nie wiem, ale skoro coś przerobiłem i mogę tobie w życiu jakimiś kilkoma słowami pomóc, ja to robię. Nie? Ale też nie powiem, że oczekuję, bo to ciężko oczekiwać, ale też jakby od ludzi dużo mi dobrych rzeczy przychodzi, czy od studentów zwrócił mi uwagę na to, czy na tamto, co ja nieopatrznie coś robiłem. Podpowiedzą mi coś, o czym nie wiedziałem, co jest bardzo proste, co mogę na przykład doszkodzić. To są super informacje. Bardzo się z tego cieszę. To mnie naprawdę naprawia jakimś takim szczęściem, nakręca mnie to, nie?
Niektórzy, super, czyli niektórzy... służba innym ludziom, tak?
Wiesz co, nie nazwałbym tego służbą. Nie lubię w ogóle słowa służba. Jak słyszę, że policjant idzie na służbę, czy żołnierz idzie na służbę, mówię ciulu jeden, nie obrażając tutaj oczywiście tych ludzi, mówię, ty masz za to całkiem nieźle płacone. Jaka to służba jest? Tylko tobie wbili do głowy, że strasznie służy społeczeństwu, ich pałując, wystawiając mandaty. Mówię, bujaj się z taką służbą, no nie?
No. Okej. Okay. Dobra, to ja dziś mam inną książkę w podzięce, bo zażartowaliśmy wcześniej, że pieniądze są ważniejsze niż zdrowie, a wydaliśmy ostatnio premierowo tutaj książkę Królowie Wielkiego Biznesu, 51 biografii ludzi, niektórych kontrowersyjnych, innych mniej kontrowersyjnych.
Ty też tam jesteś w środku?
Nie, ja tu tam z taką ekipą to bym się nie nadał.
Wiadasz.
W każdym razie, ale jest Richard Branson, on akurat chyba z tej trójki to jest taki najbardziej do życia. W każdym razie składam na twoje ręce dzisiaj, bo wiem, że biznesem super. Też się interesujesz.
Także bardzo dziękuję, super.
Trzymam kciuki, żeby się rozwijało, żeby twoje działanie na korzyść innych ludzi nie było służbą, czyli żebyś na tym kosił dobry hajs, bo tak powinno być. Trzeba dawać i trzeba brać i wtedy jest zdrowo i chyba tylko wtedy. Także dziękuję bardzo za podzielenie się dzisiaj wiedzą. Myślę, że dużo mamy do zrobienia. Każdy sobie sam zdecyduje co i ile i w jakiej kolejności, ale chyba każdy coś powinien coś zrobić w tym społeczeństwie, żeby o siebie zadbać bardziej. Ja ci dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie. Trzymam też kciuki za zapisy do twojej Akademii Zdrowotnej, które ruszają.
Też cię zapraszam.
O, proszę może to już czas, żeby na taki poziom wejść. Więc trzymam kciuki. No i co? I oficjalnie. Dzięki.
Dzięki. Ja się pozwól, że jeszcze ja teraz się z tobą pożegnam. Bardzo dziękuję za książkę. Tamtą, którą mi sprezentowałeś, dopiero zacząłem czytać, także tu jeszcze trochę poczeka. No bardzo dziękuję też za zaproszenie, że mogłem tutaj przyjść i fajnie się zawsze z tobą rozmawia. Życzę najlepszego, bo naprawdę to, co robisz, jest no naprawdę dobre. Ludziom się otwierają oczy, rozumieją inne rzeczy, czy to w biznesie, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast a propos tych wielkich biznesów, tych wielkich pieniędzy, naprawdę, jeśli mogę coś powiedzieć, to nie ma sensu biegać tylko za hajcem, bo to za dużo się zdrowia za to płaci, a potem jest kolejny problem, jak już go masz, w co go włożyć. Tak, żeby nie stracić. Więc żeby nie mieć tego drugiego zmartwienia, zarabiać sobie spokojnie na życie i cieszyć się, to myślę, że to będzie całkiem dobra równowaga.
No z dziękuję tych trzech serdecznie. Panów z okładki to chyba tylko Richard Branson robi życie zdrowo.
Okay.
Bo ci dwaj pozostali to chyba nie do końca, ale historie są nie mniej ciekawe.
Rozumiem. Dziękuję super. Serdecznie.
Do zobaczenia. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego. Zdrowia i pieniędzy też wam życzymy. Tyle, ile trzeba, ale zdrowia w opór. Wszystkiego dobrego. Cześć.